Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana doktora Artura Dąbrowskiego, prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże radiosłuchaczom, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na audycję.
Temat, który sobie wyznaczyliśmy na dzisiejsze spotkanie, katolicy, świeccy, zadania w Kościele i świecie. Prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszych rozmów niedokończonych, panie doktorze.
Zacznę takim troszeczkę osobistym świadectwem. Kiedyś mając 19 lat, przechadzając się na siedmiu kamienic, kupiłem kiedyś książkę, która miała bardzo ładną, zieloną okładkę i nic nie wiedziałem, co kupuję, ale podobała mi się okładka. I to był Sobór Watykański II, konstytucje, dekrety, deklaracje. I pewnego dnia, kiedy to życie jakoś się zmieniło, odnalazłem się w tych właściwościach teologicznych i zacząłem rozumieć, dlaczego akurat ta zielona książeczka, można by tak powiedzieć, mnie zainspirowała do kupna po to, żeby po wielu latach do niej wejść, żeby po wielu latach przeczytać, że jakie są moje obowiązki, jakie są moje zadania w drugiej kolejności jako wiernego świeckiego w Kościele Świętym Rzymskim Katolickim. I to, co jest takie piękne, kiedy przez wieki mówiło się o powołaniu kapłańskim, o powołaniu zakonnym, to wreszcie Sobór Watykański II przypomniał taką kluczową prawdę dla nas, ludzi wiernych świeckich, że my nie jesteśmy jakimś stanem pośrednim między stanem zakonnym, kapłańskim, czy też instytutami życia konsekrowanego, ale jesteśmy jako ludzie świeccy powołani, że mamy własną tożsamość, a więc za tą własną tożsamością idzie własna duchowość, która jest zanurzona nie w jakiejś naszej osobistej świętości, ale w świętości samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ale wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół jest piękny w różnorodności. To, że uczestniczymy w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej funkcji Chrystusa, nie oznacza, że wiele w Kościele możemy zrobić, ponieważ możemy modlić się, możemy apostołować, ale człowiek żyje i Kościół żyje, jak mówił święty Jan Paweł II, dzięki Eucharystii. I w związku z tym ta nasza współpraca z osobami życia konsekrowanego, z prezbiterami, z zakonnikami, ale Sobór przypomina nam właśnie w dekrecie apostolskim bardzo kluczową kwestię. Po pierwsze, zaraz w samym tytule, w dekrecie o apostolstwie świeckich mówi, że chce i marzeniem ojców soborowych było spotęgowanie działalności apostolskiej całego ludu Bożego, w tym właśnie nas, ludzi świeckich. I powiedział zaraz we wstępie do tego dekretu, że nigdy bowiem w Kościele nie może zabraknąć apostolstwa świeckich. I przypomniał Sobór nam, że to świeckie powołanie wypływa tak naprawdę z naszego powołania chrześcijańskiego, czyli dzięki temu, że zostaliśmy przez mamę, tatę przyniesieni do Kościoła i wszczepieni w Chrystusa. I na mocy tego sakramentu pierwszego zjednoczyliśmy się z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem. Później zaczęło się nasze życie sakramentalne, bardziej wierzyliśmy wiarą naszych rodziców. Wreszcie przyszedł sakrament bierzmowania, tak ważny, o który bardzo często upominał się święty Jan Paweł II, byśmy do tego wielkiego daru wrócili, by nie był on, jak podkreśla to nasz biskup senior, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, sakramentem pożegnania z Kościołem, ale żeby był sakramentem mężnego wyznawania wiary. I widzimy, że to apostolstwo świeckich tak naprawdę zmierza w tym kierunku, tak jak powiedzieliśmy to właśnie w pierwszej części, do realizacji jego w Kościele i w świecie. I stąd widzimy, że z jednej strony, jeżeli jesteśmy przeznaczeni do apostolstwa w świecie, to musimy wziąć pod uwagę takie dwa kluczowe zapisy Pisma Świętego. Z jednej strony widzimy, że świat, który stworzony jest przez Boga, jest dobry, że widział Bóg, co stworzył, było bardzo dobre, kiedy stworzył człowieka. Ale z drugiej strony mamy taką pewną przestrogę, że jeżeli ktoś miłuje świat, to nie ma w nim miłości Ojca. Więc Kościół nam precyzyjnie zdefiniował, czym jest świat. Miejscem, w którym występuje pewne napięcie, miejscem, które szatan, które działanie i skutków grzechu pierworodnego chce przemienić, zabrać Bogu chwałę w świecie. Stąd to, co powiedzieliśmy w telewizji, Pan Bóg kocha piękność, kontemplację, ciszę, kocha harmonię, kocha piękno, a szatan chce nas wszystkich zakłócić, bo jego nie ma w tej miłości, w pięknie. I stąd właśnie my jako świeccy musimy wyczytać to powołanie w świecie. Ale żeby je wyczytać, to musimy mieć siłę, moc życia sakramentami w Kościele. Jeżeli tego nie ma, to nie ma mowy o realizowaniu apostolstwa wiernych świeckich w świecie.
Panie doktorze, wyzwań jest bardzo wiele i obszarów rzeczywiście, na których powinniśmy podjąć bardzo konkretne nasze zaangażowania, także i apostolskie, także jest co niemiara.
Tak, to wyzwań jest co niemiara. I powiem ojcu, że gdy tak zgłębiam nauczanie papieskie, i nie mówię tylko o tych pontyfikatach XX wieku, ale kiedy zgłębiam chociażby Leona XIII, Piusa XI, to widzę, że Kościół jest nieustannie terenem takiej próby walki. Od wieków, od samego momentu już oczywiście ustanowienia Kościoła Świętego, ta definicja bardzo piękna była Hansa Ursa von Baltazara, który mówił, że ten Kościół to się zrodził na krzyżu, tak, że ten Chrystus cierpiał, to było jak gdyby to pierwsze zesłanie Ducha. I my musimy być świadomi tego, że właśnie czym jest Kościół, za jaką cenę został nabyty, że to nie jest prywatna własność, czy tak jakby ci z lewej strony sceny politycznej zawężają tę definicję. My mówimy, Kościół jest ludem Bożym, są w nim prezbiterzy, jest papież, są biskupi, są wierni świeccy, są zakony, ale my tutaj mamy takie specyficzne powołanie do tego, żeby w świecie działać, służyć. I mówię, że kiedy zgłębiamy, wracając do Ojca Świętego, chociażby Leona XIII, leży przede mną bardzo taki ważny dokument, do którego też Państwa zachęcam, niezwykle aktualny, napisany 15 października 1890 roku, Dal Alto, o wojnie wydanej Kościołowi. Że to nie jest kwestia, że te wszystkie ideologie, które pragną już nie tylko walczyć z Kościołem, ale które domagają się akceptacji i wprowadzenia swojego nazewnictwa, swojej terminologii, swoich dziwactw do Kościoła, żeby Kościół zaakceptował to, co nie jest zgodne z jego nauczaniem, co nie jest zgodne z prawdą. I tutaj jest olbrzymia rola ludzi świeckich, o czym powiedział ojciec, zaznaczył to w pierwszej audycji, mówiąc o odpowiedzialności na wielu płaszczyznach, które ojciec nie wymieniał. Ja mówiłem, na każdej z nich jest potrzebne nasze działanie, bo są braki, a przede wszystkim dziś polem walki jest kultura.
Ewangelizacja kultury to jeden z tych ważnych obszarów. Zmagamy się z wieloma problemami. Rozszerza się tak zwana antykultura. Coraz częściej, panie doktorze, widzimy te bardzo mocne, intensywne uderzenia w podstawy w naszej wiary, także w nasze świętości. Chociażby rozmawiając o archidiecezji częstochowskiej, myślimy o wizerunku Matki Bożej Królowej Polski, który przecież potylokroć w ostatnim czasie był profanowany przez różnego rodzaju lewackie ugrupowania.
Zgadza się, ale proszę ojca, znów chciałbym odwołać się do Leona XIII. Właśnie papież w encyklice Sapientia Christiana mówił o tym, że jeżeli patrzył na czasy współczesne jemu, dokładnie pod koniec XIX wieku, widzi, że społeczność coraz bardziej się oddala od chrześcijaństwa, że ta powódź złego zbierała, i papież tam użył takiego zwrotu, że ludzie, którzy patrzą na to, co się teraz dzieje, to aż strach myśleć o tym, co się później może wydarzyć z tych błędnych mniemań, chociażby opartych wszystkich, prawda, na tej ideologii Karola Marksa. I teraz nie dość, że człowiek zwrócił się przeciwko Stwórcy, wyeliminował go z przestrzeni społecznej poprzez ustawy, to jeszcze zaczął zwracać się sam przeciwko sobie. Musi tę pustkę czymś zapełnić. I stąd żadnego poczucia, wyczucia dla sakrum, dla rozumienia tego, że jeżeli, to jest może nawet trudne dla mnie stwierdzenie, jeżeli nawet nie szanujesz Boga, to nie zabijaj uczuć do tego Boga w drugim człowieku. Jeżeli wierzysz, w to, że chcesz żyć i pragnąć miłości, jak twierdzą właśnie te środowiska, to nie może być takiej sytuacji, że ty godzisz w to, w co ja wierzę. Skoro domagasz się tolerancji, miłości, szacunku i widzimy, jak dzisiaj właśnie te wszystkie właśnie terminy, chociażby które wymieniłem, o których również pisał przede wszystkim papież Benedykt, zostają dzisiaj zakłamane, zmieniane, przemieniane. To jest taka właśnie rzeczywistość orwellowska. I znów trzeba by powiedzieć, to jest element działania dla nas ludzi świeckich. Oczywiście nie na jakąś własną rękę, że my teraz będziemy bawić się, przepraszam za określenie, w zbawców ludzkości. Nie. Świat ma swojego Zbawiciela. My jedynie musimy naprawdę ponieść na sztandarach zwycięstwo Chrystusa, bo my już gramy w tej drużynie tego, który wygrał, tego, który zwyciężył. Ale mamy świadomość jeszcze jedną, że po tej drugiej stronie barykady, jeżeli można użyć takiego zwrotu, znajdują się ludzie, którym naprawdę radość sprawia to, że ktoś drugi może cierpieć z tego powodu, że obraża się jego uczucia religijne. Więc zastanawiam się coraz bardziej, co my mamy zrobić, skoro nasze elity, jeżeli mówimy o sędziach, jeżeli mówimy o różnego rodzaju znawcach kultury, którzy są ludźmi ochrzczonymi, nie są w stanie przekonać tych, którzy ranią nasze uczucia do tego, żeby po prostu zaprzestali takiego stanu rzeczy. No ale wiemy, że ta rewolucja kulturowa ma za zadanie jedno, ona jest bezwzględna. Wyprzeć wszelkie formy chrześcijaństwa, wszelkie sposoby myślenia po chrześcijańsku z przestrzeni społecznej, kulturowej, ekonomicznej i to dziś się dokonuje. Jeżeli nie będziemy dobrze jako ludzie świeccy uformowani, jeżeli będziemy się wstydzić Jezusa, to tak naprawdę będzie wyglądało nasze chrześcijaństwo, jak mówił to święty José María Escrivá, to będzie ta chrześcijańska byle jakość, a na byle jakość sobie po prostu nie możemy pozwolić.
Śpiący olbrzym to jedno z określeń dotyczących sytuacji związanej z laikatem we wspólnocie Kościoła. Panie doktorze, mówiliśmy w pierwszej części także o bierności, o wielu osobach, które wycofują się, mówią, że to ci powinni zrobić, albo tamci, a sami gdzieś na jakichś takich bezpiecznych polach ukrywają się, bezpiecznych, no w sensie takim, żeby jednak nic nie zrobić, taki powiedziałbym noletni katolicyzm okazjonalny. Mówiliśmy o tych niektórych praktykach religijnych, o niedzielnej mszy świętej. To zdecydowanie za mało.
Tak. Z całą stanowczością tak, bo proszę też zauważyć, że świat dzisiejszy nam przyspieszył. Jest ta organizacja, przebieg myśli, tego, co się wydarzyło, tego, co się dzieje, jest tysiąckroć szybszy, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego ta antykultura i ten nasz brak zaangażowania bardzo często ludzi świeckich, którzy myślą, że ktoś inny za nich tę pracę apostolską wykona. Bóg zbawił cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez twojego zaangażowania. To trzeba się zaangażować. Będzie, po to nam Pan Bóg daje jakieś natchnienia. Często myślimy o różnych rzeczach. I to nie o to chodzi, żeby z jakąś każdą propozycją biegać do proboszcza, bo w końcu zamknąłby drzwi, ale chodzi o to, żeby przemyśleć jakąś sprawę, żeby dać temu proboszczowi, bo zaczynamy od parafii, swoje dłonie, swoje ręce, potem następne, wesprzeć go w swoich działaniach. Bo bardzo często żyje samotny i proszę zwrócić uwagę, bardzo często my świeccy czekamy na to, że ksiądz zaangażuje nas do jakiegoś działania, a zapominamy o tym, że z mocy sakramentu chrztu i bierzmowania jesteśmy przeznaczeni samodzielnie do tego, żeby realizować cele apostolskie Kościoła. Z tym, że nie znaczy to, przepraszam za określenie, że będziemy uprawiać jakąś wolną amerykankę i będziemy sobie teraz wymyślać, co nam się żywnie podoba. Oj nie, to nie jest droga Kościoła katolickiego. Po to mamy charyzmat dany prezbiterom, po to mamy papieża, po to mamy biskupa, żeby, mówiąc takim językiem już kanonicznym, żeby pewne rzeczy porządkował, bo jeżeli przyjdzie mu większość Kościoła, którą stanowimy i każdy będzie twierdził, że ma coś do zaoferowania, to z tych propozycji trudno będzie coś dobrego wybrać. Ale w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby tak na serio zdać sobie sprawę, że my wszyscy jesteśmy na pewnym polu walki i ta walka to nie jest kwestia tego, czy my kogoś przekonamy do poglądów naszych, czy oni będą chcieli wpłynąć na nasz styl myślenia i życia. Tylko tu się toczy walka o zbawienie człowieka i o przyszłość Polski, przyszłość młodych pokoleń, które jak widzimy, my możemy sobie ręce założyć na klatkę pierwszą, chciałbym powiedzieć, no tak się dzieje, tak było na Zachodzie, to pewnie u nas też się zdarzy. Ale co my jesteśmy w stanie zrobić? Mówię jeszcze raz, nie co ksiądz proboszcz w konkretnej parafii, ale co ja, jako wierny świecki, tam gdzie jestem postawiony, mogę zrobić dla Chrystusa, dla Kościoła? Jak mogę pokazać Jego prawdziwe oblicze podczas tego, gdy, prawda, włączymy pierwsze, lepsze kanały telewizyjne i słyszymy, jaka jest nagonka robiona na Kościół katolicki, że on się musi kojarzyć tylko z rzeczami negatywnymi.
Kolejny gorący aspekt konieczny do podjęcia właściwych działań i zaangażowania się osób świeckich, panie doktorze, to jest życie polityczne, zaangażowanie się w życie polityczne. Bardzo wiele środowisk dzisiaj wmawia nam nieustannie, że nie ma miejsca dla nauki Kościoła w polityce. No jest wręcz odwrotnie i to ludzie świeccy mają być tą siłą, która angażując się w różnego rodzaju działania polityczne, no przyczyni się także do różnego rodzaju przeobrażeń, między innymi społecznych, dotyczących chociażby naszej ojczyzny.
Tak, oczywiście, ale to jest też bardzo często taki argument. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że wiara karmi się wiedzą. Więc jeżeli nie będziemy mieli możliwości wypowiadania się, to jest znów cichy argument tak zwanej poprawności. Wy się nie wtrącajcie. I proszę zwrócić uwagę, bo ksiądz nie ma prawa, ale pytanie zasadnicze, dlaczego? Dlaczego ksiądz nie ma prawa się wypowiedzieć w jakiejś kwestii politycznej? Proszę zwrócić uwagę na jeszcze drugą kwestię, że oczywiście są tematy, których będzie ciężko poruszać kapłanowi, ale to właśnie dobrze uformowani ludzie świeccy, którzy, uwaga, nie sprzedadzą Kościoła za 30 srebrników, nie sprzedadzą Kościoła, kiedy będzie propozycja, właśnie kiedy będzie się obnażać grzechy polityków, jakimś stanowiskiem, wzgardzą nim, bo wiedzą, że oni są ludźmi Kościoła. My mamy naprawdę, jako w Akcji Katolickiej często dyskutujemy o takich sytuacjach, jak widzimy osoby, które na barkach Kościoła, księży, Akcji Katolickiej, ruchów, stowarzyszeń, porobili sobie naprawdę dobre kariery polityczne, są dobrze usytuowani i niekoniecznie już dzisiaj mówią językiem nauki społecznej Kościoła. Jest to pilna potrzeba i teraz, jeżeli my damy sobie wmówić, bo z jednej strony lewica chce powiedzieć, Kościół nie ma prawa się wypowiadać na jakiekolwiek tematy polityczne. Zwróćmy uwagę, termin Kościoła zawężają tylko do osób duchownych. Źle definiują Kościół, źle podają tę definicję, czyli nie znają się na tym, chcą nas pouczać, a my mówimy, no rzeczywiście nie, księża czy my świeccy nie powinniśmy mówić. Ale zaraz, co nam mówi Kościół? Co nam powiedział Duch Boży przez Sobór Watykański II? Gdzie jest wasze miejsce apostolskie? Mówię do siebie też, jako katolika. Gdzie jest nasze miejsce? W Kościele i w świecie. I tu nie chodzi o to, jak zaznaczali to na przykład Yves Congar, ten promotor wielki teologii laikatu, dominikanin, czy właśnie na rodzimym gruncie ksiądz profesor Eugeniusz Weron Pallotten, który badał zagadnienie laikatu, teologii laikatu. Oni mówili, że było to wielkie zdziwienie, że właśnie nasza wiedza teologiczna, zaangażowanie poszło tylko i wyłącznie w kierunku Kościoła, jakbyśmy jako świeccy chcieli niektóre funkcje jakieś otrzymać, a zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy w Kościele, ale przede wszystkim ibi adeo vocantur, Bóg, tam ich Bóg powołuje i Sobór mówi do świata. I to jest to piękne stwierdzenie. I ten świat jest zagłuszany na wszelki sposób, żeby gdziekolwiek nie doszło do jakiegokolwiek człowieka, jakiekolwiek przesłanie o tym, że Bóg jest miłością, że go kocha, że ma dla niego plan w swoim Kościele. I kto to musi tą pierwszą kurtynę odsłonić? Właśnie my, świeccy, żeby pokazać, że na tej scenie są ludzie naprawdę piękni i wspaniali, którzy poświęcili się, którzy byli kiedyś wiernymi świeckimi, odkryli swoje powołanie i zrezygnowali z założenia rodziny, z posiadania dzieci, a dziś proszę zwrócić uwagę, jak dawniej mówiono do księdza, jak szedł, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jakie dziś padają epitety ponoć w katolickim kraju. I to musimy zmieniać. Szacunek, bo to idzie osoba dla nas katolików, jeszcze pewien symbol i znak. Jeżeli nie jesteś w stanie uszanować, to nie pluj, to nie sącz jadu i nie ubliżaj.
Zatrzymam się jeszcze przy tych działaniach politycznych. Panie doktorze, nie zapominajmy, że mamy także prawo rozliczać tych, którzy mówią, że są wierzącymi, że są także ochrzczonymi, zrobili, tak jak pan doktor powiedział, kariery polityczne na barkach wspólnoty Kościoła osób wierzących. Trzeba patrzeć na ręce, trzeba rozliczać i trzeba także, chociażby w kolejnych wyborach, wypowiedzieć bardzo odważnie swoje stanowisko co do takiego postępowania, poprzez które dany polityk sprzeniewierzył się nauce Kościoła i temu wszystkiemu, co nam katolikom obiecywał w różnego rodzaju programach przedwyborczych.
Tak, nasz serdeczny przyjaciel, ksiądz Sławomir Bednarski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, on nam bardzo często używał takiego określenia, on zajmuje się też również częścią formacji nas katolików świeckich w naszej archidiecezji, z kapłanem archidiecezji częstochowskiej, używa takiego bardzo trafnego spostrzeżenia w tych bystrych swoich konferencjach, że ci politycy przychodzą ogrzać się przy sutannie, zrobić zdjęcie, selfie, przyjechać, a później, kiedy widzimy głosowanie w Sejmie, jak ono wygląda. Oczywiście są też tacy, znam takich posłów z Sejmu, którzy kiedy mają jakiś dylemat, potrafią zadzwonić i zapytać, jak mają się zachować w takiej sytuacji, w takich okolicznościach. Ale nie może być zgody na upolitycznienie Kościoła, że my teraz przyjedziemy, bo widzimy, że będzie dobra pielgrzymka, że będzie grupa ludzi, że być może kiedyś byłem, nie wiem, w akcji katolickiej, ale dzisiaj z nią już nie mam żadnej styczności i na jej barkach, na jej autorytecie, na jej PR-ze znów wyląduję w Sejmie i znów za 4 lata przyjdę. Nie. Nie możemy tak postępować, dlatego że w ten sposób dajemy już nie tylko argumenty tym ludziom, którzy są nastawieni anty do Kościoła, to jest pierwsza kwestia, ale przede wszystkim stajemy się osobami, powiedzmy sobie szczerze, naiwnymi. No nie może być tak, że ktoś nas będzie oszukiwał i traktował nas nie przedmiotowo, ale podmiotowo, że będzie w nas widział tylko prawda, osoby, które będą zakreślały przy nim ten słynny krzyżyk przy wyborach, może nawet wyślą jakiegoś maila czy messengerem informację, on będzie wiadomy i szczęśliwy i teraz my mamy być szczęśliwi z tego tytułu, że ktoś na barkach akcji katolickiej na przykład, żeby już nie wciągać innych stowarzyszeń, dostał się do Sejmu i przychodzi raz na 4 lata. Ja nie mówię tutaj o jakichkolwiek wsparciach czy jakichś działaniach takich na rzecz korzyści stowarzyszenia. Nie. Ten człowiek wyszedł i nie powinien się wstydzić Ewangelii. Jeżeli nie jest w stanie działać w duchu Ewangelii, powinien złożyć mandat, powiedzieć nie, bo dla mnie ważniejsze jest moje zbawienie. Jeżeli tego nie zrobi, to naprawdę wyrządza krzywdę swojej drodze do zbawienia, no i wyrządza krzywdę po prostu wspólnocie, tak, która wychodzi na promotora drogi politycznej, a nie pilnowania tego, żeby człowiek postępował jako katolik w życiu społecznym i politycznym.
Ważny obszar zaangażowania to rodzina. Dzisiaj wielorako zagrożona rodzina potrzebuje wsparcia i od nas ludzi wierzących musi je otrzymać, bo jeżeli od nas nie otrzyma, to nie otrzyma jej znikąd. Różnego rodzaju batalie próbują uderzyć w fundament, a tym fundamentem jest rodzina, panie doktorze.
Tak. I proszę zauważyć, ojcze, że jeżeli, ja tak to nazywam, to jest DNA. Jeżeli zaczniemy to zmieniać, zaczniemy tworzyć różnego rodzaju modele rodzin, takie jakie próbuje się zrobić na Zachodzie, gdzie to ma swoje źródło? Pamiętam świętej pamięci profesor Lucian Balter, jak studiowaliśmy, robiliśmy doktorat właśnie w Instytucie Teologii Apostolstwa, powiedział jakieś takie zdanie, które nam się wydawało śmiesznym, że wydaje mi się, że trzeba będzie kiedyś wrócić w teologii do myśli Marksa. To był 2002-2003 rok. Proszę państwa, drogi ojcze, co się okazało? Strzał w dziesiątkę w manifestie komunistycznym. Co jest powiedziane? Że jest tam likwidacja rodziny jako instytucji. I zrobić wszystko. I teraz pytanie, dlaczego rodziny? Dlatego, że to jest podstawowe, to jest to, co Scruton mówił o niej, ojko, taka miejsce ojcowizna, prawda? I mówił, że to jest miejsce ojko, święte, gdzie wszystko się pięknie, tradycyjnie rozwija i w związku z tym podjęto wysiłki, szkoła frankfurcka, cały neomarksizm, który znów mamy do odrobienia jako katolicy świeccy, żeby zrozumieć ten sposób rządzenia i wprowadzania chaosu właśnie w ten obręb, to zwróćmy uwagę, że wszystko zaczyna się od psucia pojęć i fałszowania ich. Czyli zafałszujmy pojęcie rodziny po to, żeby ją zlikwidować, dać jej różne możliwe konstelacje i układy. I w związku z tym trzeba powiedzieć, że w Kościele znów kto musi podjąć ten wysiłek? Właśnie wierni świeccy. Wierni świeccy, którzy zainspirują się tym, co zostawił nam w spuściźnie intelektualnej święty Jan Paweł II, tym, co zostawili nam papieże, tym, co mamy do przekazania, zaoferowania ludziom. A my ciągle jesteśmy w takiej defensywie, że tłumaczymy, to się nie zgadza z nauczaniem Kościoła. My musimy pokazać dzisiaj piękno Kościoła, piękno rodzin. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jak przekaz przez różnego rodzaju portale społecznościowe, filmy, czy też te właśnie, nazwijmy to, grupy, które tworzą te filmy, twórców filmowych, jak oni weszli w ten piękny neomarksizm, kiedy pokazują, że rodzina jest czymś obrzydliwym, żeby temu młodemu człowiekowi nie chciało się zakładać rodziny, żeby on sobie żył w cudzołóstwie, tak? Które stanie się czymś normalnym. Proszę zwrócić uwagę, jak właśnie my też przyzwyczailiśmy się do tej formy, że ktoś sobie mieszka ze sobą przed ślubem. No w zasadzie to ludzie tak żyją, nic się nie zmienia. Później szumnie wyprowadza się pannę młodą, która 3 lata mieszka z mężczyzną z jej rodzinnego domu. Matka płacze i robi się cyrki przedstawienie sakramentalnego małżeństwa. Dlatego trzeba powiedzieć jasno, że dzisiaj my mamy się radykalnie opowiadać. Albo Chrystus, albo przeciwko Chrystusowi. Nie jest to jakieś inspirowane myślą protestancką, bo zwróćmy uwagę, że Kościół katolicki tak naprawdę jest jedyną ostoją, która broni rodziny. Proszę zauważyć, jakie modele i typy rodzin są w związkach protestanckich. Dla protestantów rodzina, małżeństwo nie jest sakramentem. Ono jest, Luter oddał je instytucji, prawda, świeckiej. Nie chciałbym po prostu z szacunku dla radia wypowiadać tych właśnie tez Lutra, dlaczego właśnie to małżeństwo jest właśnie i do czego przeznaczone są kobiety według Marcina Lutra. I z tej myśli lutrowskiej bardzo dużo korzysta się dzisiaj również w tych księgach, powiedzmy w tym nauczaniu neomarksistowskim. Dlatego mówię jeszcze raz, my jako świeccy w większości żyjemy w rodzinach. Po pierwsze, zastanówmy się nad jedną rzeczą, czy budzą się powołania w naszych rodzinach. Czy cieszymy się z tego, że rodzi się jakieś powołanie kapłańskie? Bo proszę zwrócić uwagę na to, jaka jest ilość kleryków w seminariach. Więc jak dużo zależy, to jest takie serce cywilizacji. I prosto w to serce cywilizacji celuje się. I jeżeli nie będziemy się inspirować nauką Kościoła, to oddamy małżeństwo na łup tym wszystkim ideologiom i do tego nie możemy po prostu doprowadzić, dlatego trzeba jednoczyć te siły, żeby przeciwstawić się takiej fali działania i tej laicyzacji.
Jak jest postrzegana rodzina przez te środowiska? Chociażby popatrzmy na prawodawstwo Unii Europejskiej, panie doktorze, chociażby ta tak zwana konwencja przemocowa, która wprost rodzinę nazywa siedliskiem przemocy, szczególnie tę rodzinę, która wychowuje swoje dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
I tutaj, ojcze, jest druga strona medalu. Proszę zwrócić uwagę, że my musimy mieć też, ja to powiem tak otwartym tekstem, skoro jestem już na tym miejscu, w którym jestem. Gdzie bylibyśmy, gdyby nie było naszego dziennika, Radia Maryja, Telewizji Trwam? Ja nie mówię tego, bo chwała wam jako rozgłośni i ludziom, którzy wszystko położyliście na szali, nie jest do niczego potrzebna. I proszę zwrócić uwagę, jak daleko postąpiłaby laicyzacja w Polsce, gdybyście nie nauczali o rodzinie, gdybyście nie nazwali swojej wspólnoty rodziną Radia Maryja, gdybyście w ten sposób nie powiedzieli, o co trzeba zawalczyć, gdybyście nie poruszali tych tematów. Bo bardzo rzadko w prasie katolickiej te tematy spotykamy. Bo to są takie może trochę nie do końca wygodne, może ktoś robi jakiś europejski grant i nie chciałby urazić, prawda, Europejczyków. No ale zaraz, jeżeli coś godzi w moją tradycję, w moją kulturę, jeżeli coś rozwijało się 2000 lat, przynosiło owoce, budowało cywilizację, to dlaczego nagle jacyś neomarksiści z Brukseli, tak jak kiedyś komuniści w Moskwie, mają mi mówić, przepraszam, jak ja mam żyć w moim domu, jak jestem w mojej bibliotece, to układam sobie książki tak, jak ja sobie tego życzę i wiem, jak one stoją. Nie pozwolę nikomu ich poprzekładać, chyba że ktoś nieumiejętnie gdzieś włoży na jakąś, prawda, stronę. Nikt nie przyjdzie do ojca, do celi zakonnej i nie będzie w niej przebywał, bo to jest miejsce Ojca, poświęcone, tak? To jest Ojca świętość. I my nie możemy sobie pozwolić na to, że jacyś neomarksiści, którzy przejęli Unię Europejską, będą teraz mówić, że było tylko, była starożytność, oświecenie i prawda, współczesność. Jakoś chrześcijaństwa nie dostrzegają. I to jest dowód na to, że nie liczą się z koncepcją chrześcijańską człowieka, z koncepcją chrześcijańską rodziny. Stąd uważają ją po prostu za organizację, powiedzmy wprost, przemocową. I z czego to wynika? Znów, jak zajmuję się badaniem i katechizowaniem w Radiu Jasna Góra, właśnie w budzeniu Olbrzyma na tych kwestiach kulturowych, tłumaczę to. To ojcze, kiedy czytam pisma tych ludzi, to widzimy, że jak był Marks, dążył do rozbicia rodziny, jak byli marksiści, dążyli do rozbicia rodziny, jak byli neomarksiści i są, dążą do rozbicia rodziny. I te wszystkie ideologie, feminizm i czy on będzie w obojętnie której fali, marksizm, neomarksizm, gender, to wszystko uderza w rodzinę i pokazuje, że tak naprawdę to oni są świetni i wspaniali, a my jesteśmy takim troszkę sobie zaściankiem, taką tradycją, którą trzeba zburzyć. I nie myślą o przeszłości, nie myślą o przyszłości, tylko chcą wychować człowieka do tego, żeby tak jak dawniej człowiek żył do tego, bo wiedział, że jest zbawiony, to on dzisiaj chce być szczęśliwy, spełniony, kulturalny, uśmiechnięty, a w gruncie rzeczy naprawdę sam przejedzie się pod koniec swojego życia, czy w ogóle widzimy, że w tych, którzy głoszą taką ideologię antyrodzinną, widzimy, że jest wysoki odsetek samobójstw. I teraz do czego zmierzam? Proszę zwrócić uwagę, jak sprytnie przemyca się przez różne ideologie lewicowe właśnie to, że ta rodzina to tak naprawdę Kościół do tego doprowadził. I to Marks mówił bardzo wyraźnie z Engelsem, że to w tej rodzinie to kobieta to musi się wyzwolić spod panowania mężczyzny. Wobec tego takie prawo ci marksiści, przejmując Unię Europejską w duchu Spinelliego, wymyślili, tak? Że pokazali nam, że my jesteśmy przemocowi, bo jeżeli jest przemocowa rodzina, to tak jak mówią nam lewacy, to na pewno to jest katolicka rodzina. Z wieloma ludźmi o lewicowych poglądach na ten temat mówiłem, rozmawiałem i powiem szczerze, że im więcej argumentów było przeciwnych i racjonalnych, tym gorzej było dla tych argumentów, które podawałem.
Panie doktorze, jeżeli mówimy o rodzinie, to chociaż na moment zatrzymajmy się przy szkole, która stała się swoistego rodzaju areną bardzo wielu eksperymentów ideologicznych. Próbuje się zawłaszczyć duszę najmłodszego pokolenia, zabiera się rodzicom albo gwałci się to prawo podstawowe i fundamentalne do możliwości wychowywania dzieci w imię swoich przekonań, w tym także przekonań religijnych. W Polsce widzimy bardzo wiele działań, także i pozytywnych, wiele spraw, które udaje się jakoś zrobić, ale no byliśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, kiedy to rzeczywiście różnego rodzaju lewicowi tak zwani edukatorzy wchodzili do polskich szkół, no i robili co chcieli.
Przede wszystkim tu jest właśnie ta sytuacja, że posłużę się tym przykładem klasycznym, jaki mieliśmy w Częstochowie. Oczywiście słynni częstochowscy lewicowi radni wyprowadzili w czasie czarnych strajków młodzież na ulicę. Broniliśmy Jasnej Góry, broniliśmy archikatedry, żeby nie została pomalowana, żeby nie było jakiejś dewastacji, profanacji. I później, kiedy była ta konfrontacja face to face, kiedy już odpuścili, odeszli spod Jasnej Góry, myśmy podjęli taki trud, że weszliśmy w grupę tych ludzi, zaczęliśmy z nimi rozmawiać. I proszę sobie zwrócić uwagę na jeden fakt. Każdy z naszych wolontariuszy, każdy dorosły człowiek powiedział, jestem w szoku. Przecież oni nawet nie znają podstawowych rzeczy. Jeden z Mateusz, który jest naszym wolontariuszem, broń królowej, mówi, proszę pana, jest studentem prawa, mówi, ale oni przyszli tutaj, gdyby mieli dobrą edukację w 8 klasie szkoły podstawowej, to by wiedzieli, o co chodzi z ustawą aborcyjną, a nic nie wiedzą. Tłumaczyliśmy im elementarne rzeczy. I teraz właśnie tu jest taka sytuacja, że robi się propozycje dla osób młodych, które są wrażliwe. Proszę zwrócić uwagę, że już nie tylko ta ideologia wchodzi do szkoły pod postacią i płaszczykiem tolerancji dla gender. Tylko gender musimy tolerować i niczego innego. Chrześcijaństwo już niekoniecznie katechezę, prawda, która jest prawnie zakorzeniona nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach w Europie i na świecie. I co się robi dalej? jeżeli nie da się w ten sposób wejść, to może tak trochę ekologicznie sobie powiedzmy o Matce Ziemi, przemyćmy takie treści, żeby tego człowieka odciągnąć od istoty wiary, od wiedzy, bo to, co powiedzieliśmy w audycji telewizyjnej, że Kościół naprawdę jest rozkochany w takim boskim racjonalizmie. Stąd widzimy, że te ataki są potężne i stąd nam potrzeba naprawdę światłych ludzi, światłych nauczycieli, którzy zrozumieją rozwój tej cywilizacji również elektronicznej, to po pierwsze, że wykorzystają, tak jak Carlo Acutis, internet i media społecznościowe do ewangelizacji na przykład swoich uczniów, to jest druga kwestia. No i trzecia sprawa, o której powiedział ojciec bardzo wyraźnie. Po pierwsze, cytując tutaj może księdza profesora Tischnera, dzieci nie są ani kościelne, ani państwowe, dzieci są nasze. A jakie jest nasze społeczeństwo? W czym jest wychowane? Właśnie w chrześcijaństwie. I rodzice wybierają takie wartości. Nawet ci, którym życie się pokomplikowało. Znam wiele takich przypadków, jak naszego na przykład wolontariusza Krzysztofa, nawet dziś dzwonił. Ja to jeszcze taki jestem nie za bardzo może wierzący, ale proszę ojca, jak on służy, jak na TikToku rozmawia z tymi ludźmi, którzy deprawują młodym ludziom, wmawiając im, ile mają płci, co mają robić, a mówi to jakiś człowiek jako drag queen, który tańczy w jakichś brytyjskich klubach i on musi tych wszystkich ludzi, że tak powiem, młodych na nowo naprowadzić na naprawdę dobro, piękno. I dlatego widzimy bardzo wyraźnie, że po pierwsze nie ma takiej możliwości, bo łamie się prawo. Ciągle nam machali książeczkami konstytucja, konstytucja. Później nam machali, że mamy przestrzegać prawa unijnego, ale w gruncie rzeczy, gdy się z nimi porozmawia, no to jest bardzo słabo w tej argumentacji i tym bardziej gorzej dla naszych pytań, kiedy je zadajemy, bo zapada jak w tym filmie Szlek taka błoga cisza i co się okazuje, że król jest nagi, że tak naprawdę bez tej cywilizacji nie da się żyć, że mimo wszystko musimy postawić na to, czy ludzie są wierzący, czy niewierzący, że tak naprawdę te wartości chrześcijańskie są niezmienne, że musimy podjąć wysiłek. Tu nie chodzi o ratowanie Kościoła, tu chodzi o ratowanie cywilizacji, którą marksizm chce stłamsić, tworząc rewolucję, w której życie człowieka normalnie myślącego, prawdę nazywającego prawdą, miłość miłością, Boga Bogiem, matkę matką, dziecko dzieckiem i nie bez wyboru jakichś płci, chce on w takiej cywilizacji żyć i dlatego oni chcą stworzyć taką rewolucję, że wszystko będzie jak w takiej dupie, która wrze i my do tego nie możemy pozwolić. Zdajmy sobie sprawę, że dzieci są nasze i w oparciu o wartości chrześcijańskie chcemy te dzieci wychowywać.
Zanim zapowiem numery telefonów, jeszcze jedna sprawa, która wybrzmiała bardzo mocno także w pierwszej części naszego spotkania. Panie doktorze, modlitwa jest ważna, ale nie wystarczy sama.
Tak. Pamiętam stwierdzenie księdza profesora Romana Foryckiego, że tak jak ojciec powiedział, oczywiście modlitwa to jest fundament, podstawa, bo bez modlitwy, jak mówił ksiądz Forycki, zdobywając innych dla Boga, sami wypadniemy z jego ręki. To jest taka, i to nie chciałbym podchodzić na zasadzie takiej, powiedzmy sobie, jakiejś magii, że jeżeli będę dobrze działał, to tylko modlitwa mnie uchroni. To nie w tym jest rzecz. Mam być człowiekiem modlitwy. Mam być człowiekiem, o którym powiedział Tomasz Zakwinu, łaska Boża buduje na naturze człowieka, muszę znać swoje wady i zalety. Ale jeżeli jestem katolikiem, to muszę zacząć działać. Wiara bez uczynków jest martwa. Święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici nie mówił o pięknej modlitwie, jak wy się pięknie panowie modlicie na tym rynku, tylko nawiązując do powołania, do pracy w winnicy Pana, co powiedział, używając słów Ewangelii, dlaczego stoicie tutaj bezczynnie, bo nikt nas nie najął. I my bardzo często, ludzie świeccy, popełniamy ten błąd, bo proboszcz nam nie zaproponował, bo wikary no, nie domyślił się. Ale to, co powiedziałem wcześniej i mówię jeszcze raz, my, proszę Państwa, to nie jest zachęcanie do robienia jakiejś samowolki w Kościele. To jest to, co wiąże się, to jest nasz obowiązek ludzi świeckich, mężne wyznawanie wiary. I Arystoteles już o tym mówił, że przez co idzie się nauczyć cnoty? Przez naśladowanie. Jeżeli staliśmy na pierwszej obronie Jasnej Góry i stały obok nas dzieci z biało-czerwonymi flagami, przychodziły dzieci z podwórkowych kółek różańcowych, to robiło wielkie wrażenie na nas wszystkich. Dlaczego o tym mówię? Bo było widać, że to dziecko nie potrafi inaczej zaprotestować wobec tego świata strasznego, które chce mu narzucić ideologia LGBT. I pokazane było to, że my musimy wreszcie zacząć się organizować. Nie czekając na to, jak mówiła matka Teresa z Kalkuty, nie patrz na to, że ktoś to zrobi za ciebie. Zrób tak, jak powinien to zrobić człowiek człowiekowi. I znów trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Kiedy biskup bardzo często przybywa na parafię, na wizytację parafii, kiedy mu się przedstawia ruchy, stowarzyszenia, bractwa i rady parafialne, to ciągle przewijają się jedne i te same osoby. Są różańce, modlową w duchu świętym, akcją katolicką, i ta tożsamość katolika zostaje wtedy tak naprawdę gdzieś tam sobie powiedzmy taka nieczytelna. A my mamy jeszcze raz inną duchowość niż ksiądz, jeszcze wchodzimy w różne wspólnoty, tam jest inna duchowość i musimy zaangażować się, tak jak ojciec to mówił właśnie w telewizji, w życie, te wszystkie formy naszego zaangażowania w świecie, polityka, ekonomia, sztuka, to jak ojciec podkreślał kulturę, to jest nasze działanie. My pięknie się modlimy, ale zostawiliśmy kulturę właśnie ludziom lewicy, a później musimy robić, prawda, manifestację, że my się na to nie zgadzamy. Pomódlmy się, zadbajmy o to, żeby był człowiek kultury od nas, który nie pozwoli na tęczową Matkę Bożą, na bluźniercze jasełka, czy na przykład na jakieś, przepraszam, takie nieludzkie interpretacje dziadów.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za tą część prowadzącą. Zapraszam naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Katolicy świeccy, zadania w Kościele i świecie. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Numery telefonów do studia Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 202. Numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Piotrze oraz szanownego gościa, mówi Jerzy z Francji.
Witamy panie Jerzy.
Odnośnie tego tematu, to może zacznę od tego, iż szczególnie w świecie współczesnym jakoś tak dziwnie duchowo jesteśmy wyplucie, że tak się wyrażę, że ludzie na ogół nie lubią ani słuchać na temat religijny, ani mówić. I to jest to. Po prostu ten duch nie jest związany szczególnie z Bogiem, tylko tak przylepiony do tego świata. Ale odnośnie tej naszej ewangelizacji, może należy wszystkim zacząć od nas, ludzi wierzących oczywiście, i odwrócić jakoś myślenie, bo niestety ludzie nie wiedzą, że każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nie tylko za siebie, za drugiego człowieka. I będziemy odpowiadać za innych. Jeżeli na przykład nie zwrócimy uwagi, że ktoś źle postępuje, nie nauczymy, albo jakieś niewłaściwe pojęcia są używane, może deformujące naszą wiarę, i my tak milczymy, przyzwalamy, będziemy za to odpowiadać. Czyli naszym obowiązkiem, naszą troską jest drugi człowiek, jego dobro. Otóż zwrócić uwagę, to też musimy zwrócić, pamiętać o tym, że to, co do człowieka przemawia, to miłość. Z miłością zwrócić uwagę, nie z nienawiścią, nie z potępianiem, ale z miłosnym podejściem do człowieka. Słuchaj, jesteś żonaty, no naprawdę zastanów się, źle postępujesz, przecież to jest niedobre. Trzeba z miłością to powiedzieć, żeby on odczuł, i to w człowieku będzie trwało. Oczywiście, że tak zwane grzechy publiczne, mówimy publicznie, To jest wina tych wszystkich, którzy publicznie, prawda, demoralizują, którzy publicznie źle świadczą o czymś. No to niestety trzeba ostro czasami, bo już tutaj nie ma delikatności, ostro zaprotestować. Musimy sprzeciwiać się wszystkiemu, co jest sprzeczne z naszą wiarą w życiu politycznym. Otóż niby z jakim to prawem ktoś może powiedzieć, że duchowni, na przykład Kościół, nie ma prawa wyrażać się na tematy polityczne. Jakim prawem odbiera się prawo obywatelskie jakiejś grupie społecznej? Oczywiście, w jakiej mierze duchowni mogą zająć się w polityce stanowisko, to określa, to jest rola naszych hierarchii, to nie jest rolą nikogo z nas. To ona określa, bo dla duchownego nie jest to pierwsza rzecz, najwłaściwsza polityka, ale i w polityce Pan Bóg również istnieje. Nie możemy Pana Boga za drzwiami Sejmu zostawić. O tak, za drzwiami jesteśmy z Nim, a już w Sejmie nie jesteśmy z Nim. Nie, Pan Bóg jest wszędzie. Dlaczego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my jako wierzący byli również w polityce, ale autentycznie wierzący, ponieważ człowiek wierzący kieruje się sumieniem, kieruje się miłością bliźniego, kieruje się sprawiedliwością. Dlatego my koniecznie musimy tam być. I oczywiście trzeba znać się na polityce, ale trzeba właśnie tam być, bo tam wtedy rządzi Duch Boży. A w przeciwnym wypadku to jest egoizm. I ci wszyscy, którzy odstępują od zasad religijnych, wpadają w pułapkę egoizmu, antychrześcijaństwa. Pieniądz, egoizm, fałszowane kłamstwo. I dlatego tego trzeba się wystrzegać. Ci ludzie wierzący muszą być przejrzyści, szczerzy i wyrażający wolę, dobrą wolę i miłość do obywateli.
Panie
dlatego
Jerzy,
tak. Żebyśmy my byli w polityce również. Taka moja właśnie zrodziła się refleksja na ten temat.
Dziękujemy za ten głos z Francji.
Boże Ojcze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie Jerzy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Też dziękuję za ten głos z Francji, dziękuję, że ojciec mi pozwolił skomentować. Pan zakończył tą wypowiedź takim stwierdzeniem, że jacy powinni być ludzie wierzący, tak? Ale ja chciałbym zadać to drugie pytanie, tak może przewrotnie. A jakimi ludźmi powinni być ludzie niewierzący? To jest istota rzeczy. Skoro ja mam szanować osobę o odmiennych poglądach, co lubię? Bezproblemowo, nie stwarza mi to żadnych problemów. Nigdy nie biorę, nawet jeżeli rozmawiamy na tych obronach Jasnej Góry, czy strajkach, czy jakichś innych inicjatywach z drugimi ludźmi, nigdy nie myślę w sposób negatywny o tym człowieku. Jest wiele tematów, nawet powiem paradoksalnie, kiedy organizowaliśmy na zrzutce zbiórkę na potrzebne nam materiały na obronę Jasnej Góry, to nawet dostaliśmy złotówkę od LGBT na edukację, co uznaliśmy za, powiedzmy sobie, dobry żart. Ale trzeba sobie powiedzieć tak, pan nadmienił tutaj właśnie po pierwsze również o biskupach, o hierarchii. Oczywiście, ja mówię takim naprawdę szczerym, otwartym tekstem, to jak mi mówi moje serce, tak jak, mówię jeszcze raz, jako niedoskonały człowiek, grzeszny człowiek, staram się kochać Kościół, ale naprawdę to też trzeba powiedzieć, co boli, tak? Jeżeli mieliśmy prymasa tysiąclecia, widzieliśmy tą jedność w nim, ilu ludzi przemierzając archidiecezję, diecezję, przemierzając Polskę, mówi o tym, że nam dziś brakuje męża stanu na miarę, mówimy o duchowieństwie polskim, nikomu, broń Boże, nie ubliżając, nikomu nie umniejszając jego zasług, ale męża stanu na miarę prymasa tysiąclecia. Żebyśmy mówili jednym duchem, jednym sercem. A proszę zwrócić uwagę po ad limina, jaki był przekaz. Każdy mówił coś innego. I dla nas, wiernych świeckich, posłuchanie tego wszystkiego jest takim znakiem, że jeżeli my mamy być znakiem jedności i miłości Boga w świecie, jeżeli mamy dokonywać konsekracji świata od wewnątrz, od jego struktur, to musimy być jakąś jednością. I tej jedności tak naprawdę musimy wymagać od naszych pasterzy. Moim takim ulubionym motywatorem do działań są słowa właśnie sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. One są naprawdę, powiem szczerze, nie tyle ubogacające, to co druzgoczące i uświadamiające nam, ludziom świeckim, o co chodzi w teologii laikatu XXI wieku. I Fulton Sheen, sługa Boży, stawia takie pytanie. Na kogo można liczyć w walce o ratunek naszego Kościoła? nie na naszych biskupów, naszych kapłanów, ani członków zakonów. To wasze zadanie ludu Bożego. Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować. I teraz proszę posłuchać. Aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli słyszę, że mnie jako członka akcji katolickiej, nie konkretnie o moją osobę chodzi, ale jeżeli tyle diecezja warszawska, archidiecezja warszawska zrobiła dla Warszawy akcja katolicka, a biskup zaprasza na synod LGBT, to powiedzmy sobie, grozi nam taka jedna rzecz, że widzimy pewne wewnętrzne rozbicie i ten ból, że wiele pytań, które nie będą pytaniami świeckich w cztery oczy, bo my boimy się czasami zadać takie pytanie, bo ktoś jest biskupem, bo ktoś jest kapłanem, czynimy to za jego plecami. Właśnie trzeba zapytać, księże biskupie, dlaczego LGBT, a nie akcja katolicka? Tylko to, co powiedział właśnie pan z Francji, nie na zasadzie krytyki, wdeptania tego duchownego w ziemię i stanęcia się wyższym od niego. Nigdy w życiu nie można tego zrobić, ale powiedzenia mu, księże biskupie, ciężko mi z tym. Całe życie księdzu służyłem. Może tak jak to zabrzmi, jak ten syn marnotrawny, tylko że syn marnotrawny się nawrócił, tak? A w ideologii LGBT chodzi o przejęcie kościoła i narzucenie swojej ideologii. Więc tu jest ta kwestia. I wracając do polityków. Proszę pana, w Polsce jest właśnie taka mentalność, że przychodzą, reklamują się, tak jak powiedziałem to wcześniej, ogrzeją się przy sutannie, a później czy Radio Maryja, czy wielu dziełom Kościoła potrafią naprawdę wbić niezły nóż w plecy, ale Kościół wielu takich ludzi przeżył, jeszcze błogosławił im na łożu śmierci, więc bądźmy dobrej myśli, bo to, co powiedziała kiedyś pani Barbara Nowak, że w życiu trzeba mieć zawsze jedną twarz. Chrześcijaninem jestem wszędzie, gdzie się pojawiam.
Dziękuję panie doktorze. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwoni Maria Teresa z Torunia. Witam wielebnego ojca i szanownego pana doktora. Ja mam taki problem, który może pan mi wyjaśni, bo ja to męczę się z tym od sierpnia. W Polsce obowiązywał spis powszechny ludności. Uczestniczyłam w tym spisie i bardzo mnie to męczy, bo na przykład podanie danych osobowych, dowód osobisty, wyznanie, jaką religię i pytano mnie o nazwisko panieńskie matki. Czekałam na nazwisko rodowe ojca. Ojciec może być nierozpoznalny. Oburzyłam się. Jak to? Pochodzę z katolickiej rodziny opartej o sakrament małżeństwa i wszystkie dzieciaki ochrzczone. I teraz ja słyszę, że do matki łatwiej jest dotrzeć. Ojciec może być nierozpoznalny. A ja tej pani, to była młoda osoba, zrobiłam wykład. Proszę pani, ja jestem córką powstańca wielkopolskiego z Poznania, który za udział w powstaniu został zamordowany w Mauthausen-Gusen. I się nie zgadzam z tym, kto ustalał taką treść spisu powszechnego na Boga. To jak to? To jeżeli do matki mogą dotrzeć, to no ojciec to może być nie, jakiś tam inny, jeden tamten. Później złożenie sprawy do sądu alimenty, później państwo płaci 500 zł i w ten sposób młodzi ludzie mają żyć?
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pani Mario. Panie doktorze?
Powiem, no, wzruszająca ta historia i proszę pani, przede wszystkim naprawdę zazdroszczę takiego taty, to jest coś niesamowitego. I to nawet w pani tej wypowiedzi czuło się taką więź sentymentalną, co jest, powiedzmy sobie, dziś czymś takim normalnym, ale dziś w XXI wieku tej więzi emocjonalnej bardzo często dziecku brakuje ze swoim ojcem. Przytulenia, pogłaskania i czego jeszcze, proszę pani, bo to nie wystarczy. Jak robi się, przepraszam za to słowo, taką na parzankę, na walankę dzisiaj wartości nie tylko katolickie, ale co to jest ta Polska taka śmieszna? Ja nawet z ust nauczycieli słyszałem, my jesteśmy Europejczykami i taka Polska, no co to jest w ogóle za Polska? Ale niech pani zobaczy, za Polskę, wolną Polskę pani tato oddał życie. Bo to dla niego była wartość. On chciał ją widzieć wolną. To było jego marzenie. I teraz dlaczego akurat taki spis? Ja podejrzewam, że po prostu normalnie funkcjonują takie dokumenty, tak to podano. Z pewnością warto byłoby napisać do takiej instytucji, dlaczego przyjęto taki, no tak banalnie, no właśnie taki formularz, prawda? I wykład dla młodej osoby jak najbardziej dobry, być może zada sobie takie pytanie, tak, o jakąś tożsamość swojego taty, o relacje. To było jak najbardziej też takie apostolskie działanie, które no, należy oczywiście pochwalić.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witam? Tak? Tak, jesteśmy na antenie.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana doktora i ze wzruszeniem słucham, przepraszam za chrypę. I przed chwilą może nawiążę tylko w sekundę do tego, co pani powiedziała. To znaczy, tego się niby nie pisze, ale rzeczywiście w dawnych czasach mówiło się, kto cię rodził. I to nie miało znaczenia takiego, że wywleka się, prawda, coś tam, tylko kto cię rodził. I do mnie też ktoś kiedyś tak powiedział, bo to są te stare, nie ma się, znaczy człowiek musi być sobą, a bycie sobą to jest tak, że cała ten ród, z którego się wywodzi. I wtedy wiadomo, jak ma postępować. Na przykład tutaj pan, z kolei pan doktor powiedział coś właśnie o byciu sobą, tak mniej więcej. Ostatnio odczytałam znowu taki wiersz Leopolda Staffa, który napisał w 1918 roku, nawiązując częściowo do testamentu słowackiego, bo napisał tak, że Polsko, już nie jesteś niewolnicą, tylko tym, czym jest się najważniejszym, sobą. Czyli Polska jako wolna była sobą i powinna być sobą. I to jest ten problem, że myśmy, no ja nie mówię, że myśmy tu zatracili, ale panie doktorze, po pierwsze, kto cię rodził, bycie sobą jako człowiek, a po trzecie właśnie to sumienie. Natomiast to, co się działo wtedy, kiedy był ten strajk kobiet, przyznam się panu doktorowi, że ja się zawstydziłam mojej bierności i bierności nas wszystkich, u nas w Warszawie przynajmniej, dlatego że ja powinnam pójść, nie jestem już młoda, jakoś się zebrać i zaprotestować. Nikt właściwie, to było wtedy takie zaskoczenie, że tylko pan, pamiętam, Kaczyński w Sejmie powiedział, brońmy naszych kościołów. To był taki jedyny głos, a było zamieszanie. Ale my jesteśmy teraz rzeczywiście strasznie zdezorientowani. I to nie jest tłumaczenie się, tylko myślę sobie, że wierzący, chociażby pan jest pełen energii, pan jest pełen żarliwości i jest pan w akcji katolickiej. Ale ja, nawiązując do tego, chcę powiedzieć, że ja bywałam na zebraniach akcji, ja nie krytykuję, tylko że to jest często środowisko intelektualistów, no katolików świeckich, ale jest to cudowne rozmowy, tematy się przedsiębierze, ale jak ja powiedziałam kiedyś dawno już, że może by zimą zrobić, może przy kościele, bo dawniej u nas były tam siostry, a potem już nie, żeby zgotować coś tak jak dawniej, to każdy się obruszył na mnie. Więc mówię, często i my katolicy jesteśmy tacy intelektualni, tacy czujemy się ważni, a akcja katolicka w tytule ma action, prawda? Akcja, ja nie, to nie jest dlatego, że angielski tylko przyjmuję. I mnie się wydaje, że my też mamy takie zadanie. No ja nie mówię, żeby robić rozruby jakieś, przepraszam za kolokwializm, ale no, to powinno być zamiast tych rozmów i licznych zebrań, to powinno być, no nie wiem, pójście gdzieś, zrobienie czegoś tak jak Obudź się Polsko, na przykład, wprawdzie to nie była akcja, ale katolicka, ale biskup Pacyfik Dydycz, którego serdecznie pozdrawiam, zawsze wzruszam się tym. On budził nas i arcybiskup Jędraszewski oczywiście i wielu innych. I tak jak pan, już kończę, jak pan doktor powiedział, nie wszyscy, niektórzy ranią człowieka, bo nie tylko biskupi zapraszając LGBT, ale na przykład jak ja mam żyć w moim mieście, w Warszawie, w którym proponuje się na zmianę ronda z włoskiego na prawa kobiet i jako warszawiankę roku wystawia się panią Lempart. Nie powinnam może używać nazwisk, bo nie warto. Natomiast to jest, jesteśmy rozgoryczeni. I teraz znowu na kościele Świętego Krzyża, no nie jest, no, no po prostu, a my nie tyle śpimy, ale ja czuję się też winna, bo mnie ktoś rodził i powinna być w zgodzie i mój mamy mąż pierwszy zginął w Mauthausen, mama walczyła w powstanie, a ja co robię? Ale to jest takie pytanie retoryczne.
Tak,
dziękuję
Pani
panu za tę żarliwość i wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, panie doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Pani Mario, przede wszystkim chcę powiedzieć, że w tym dokumencie unijnym pani imię byłoby zakazane, tak? Które stworzyła Komisja Europejska, ale chcę już odnieść się do tego, co pani powiedziała. Proszę zwrócić uwagę, jak gdzieś teraz w tle zawsze gdzieś pojawia się nam ten termin zwrot, zapis ojciec. I proszę zwrócić uwagę, wcześniej zacytowałem Fultona Sheena, żeby twój biskup był biskupem, zachowywał się jak kapłan, zakonnik jak zakonnik, ojciec jak ojciec. I teraz mówimy o kardynale Wyszyńskim, że to był ojciec narodów. Mówiliśmy o nim, że to był mąż stanu. I proszę zwrócić uwagę, odwołam się do tych wydarzeń. Proszę państwa, nie tak dawno, bo kilka lat wstecz, mieliśmy co takiego? Mieliśmy film z Sekielskim, który z jedną wielką manipulacją. Myśmy, kiedyś Akcja Katolicka złoży stosowne dokumenty do sądu w tej sprawie złamania prawa w niektórych aspektach tego filmu. Ale do czego zmierzam? Jak szybko hierarchowie kościelni niektórzy zaczęli reagować? Niedawno odbył się proces, w którym uniewinniono kapłana, który został niewinnie osądzony za czyny, których się nie dopuścił. Kiedy powiedziano, że przestępca go oskarżył, wyłudził pieniądze i nie usłyszeliśmy, żeby po ojcowsku biskup, prymas stanął i powiedział, że to było nieprawdą, fałszywie tego człowieka zniszczono. I teraz zwróćmy uwagę, że jak od kapłana oczekujemy ojcowskiej postawy, jak od ojca oczekujemy, także trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Ojcowskiego upomnienia, ojcowskiego wsparcia oczekiwałem poza moim arcybiskupem, który dzwonił, poza kilkoma biskupami, którzy dzwonili, którzy pytali, jak wygląda Jasna Góra. I chciałem liczyć na ojcowskie wsparcie wielu biskupów, którzy wyjdą i powiedzą, nie niszczcie, nie dewastujcie świątyń. Ojciec, który jest głową rodziny, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś to ksiądz Pawlukiewicz mówił o Czejenach, Czejenowie, właśnie wtedy, kiedy było zagrożenie dla nich jako Indian, mieli kołczan ze strzałami tutaj z tyłu za karkiem, obwiązywali się taką wielką pałatką, wbijali pal i jako ojciec do tej pałatki i strzelali z łuku, broniąc swoich rodzin. I tego musimy dziś oczekiwać od biskupów, od nas świeckich, że będziemy właśnie ojcami takiego kościoła, że będziemy go bronić, że nie pozwolimy zdeptać jego dobrego imienia pasterzy, którzy bardzo często fałszywie oskarżeni i nie mają gdzie pójść. Proszę państwa, ja z tymi sytuacjami spotykam się naprawdę bardzo często, czy mailowo, czy fizycznie, kiedy się z tymi ludźmi widzę. I stąd właśnie proszę zwrócić uwagę, jak ojca zabrakło, który by powiedział, stop, nie dewastujcie świątyń, nie wolno tego robić. Wierni świeccy, weźcie odpowiedzialność za świątynię, jesteście większością w tym kościele. To zrobił to właśnie, tak jak pani Maria powiedziała, zrobił to Jarosław Kaczyński. I stąd lewica powiedziała, a widzicie, to PiS ratuje was, Kościół. I znów chcą wrzucić Kościół, hierarchów kościelnych w ramiona prawda, partii rządzącej. I to, co jeszcze chciałem pani powiedzieć, tak, niech się pani tym nie przejmuje. Pani tam była sercem na obronie. Pani jest w kościele, pani jest może nawet w akcji katolickiej tym, co powiedział papież, tym, kim powiedział papież Franciszek, sekcją kontemplacyjną. I może właśnie słuchają mnie w tym momencie ludzie, którzy są w podeszłym wieku, tak? Przepraszam, którzy leżą na łóżkach, którzy nie mogą wyjść. Drodzy Państwo, wy ofiarowujecie nam swoją modlitwę, swoje cierpienie i o to was proszę, dawajcie to cierpienie za Kościół. Naprawdę, on dzisiaj przeżywa to samo, co przeżywał Chrystus w Ogrójcu. Pluje się na Niego, na Jego świętości, na Jego matkę, na Jego kapłanów, apostołów. I my musimy w końcu, jako wierni świeccy, się przebudzić jako ten olbrzym i naprawdę dać z siebie wszystko, pokazać, jaka jest siła sakramentu chrztu, siła sakramentu bierzmowania i argumenty. I musimy jednoczyć się, a nie dzielić.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja bym chciała się zapytać pana, czy pan mógłby powiedzieć coś o drodze synodalnej. Ja myślę, że można wykorzystać ten proces i wyrazić to, co by się chciało w Kościele. W audycji wyraził pan pewne postulaty co do obowiązku katolików do dawania świadectwa i przeciwstawieniu się temu walcowi ateizacji. Myślę, że z powodzeniem można to ująć w ten proces synodalny i gdyby wiele osób się włączyło, można by na pewno coś osiągnąć. Ja w Anglii chodzę do dwóch kościołów, angielskiego i polskiego. I w angielskim wzięłam udział i bardzo jestem zadowolona. Byłam na zebraniu i po prostu wyraziłam swoje uwagi odnośnie angielskiego kościoła. I wszyscy słuchali z ogromnym zainteresowaniem, nawet do tego stopnia, że jak skończyłam, to chcieli, żebym mówiła dalej. Dodam, że nie musi się trzymać formularza. Można ująć sprawy w swój sposób. Więc jestem ciekawa, co pan powie na ten temat, bo na YouTube są bardzo skrajne wypowiedzi, a od Polaków nic nie słyszałam. Dziękuję bardzo, z zainteresowaniem czekam na odpowiedź.
Dziękujemy pani Beato, dobrego. Z panem Bogiem. Proszę bardzo, panie doktorze.
Już, bardzo ojcze, dziękuję. Szanowna pani, chciałem najpierw powiedzieć o jednej kwestii. Naprawdę, jeżeli mówimy o drodze synodalnej, ja również śledzę to, co dzieje się na bieżąco. I mogę powiedzieć, że to, co może nas zaniepokoić, to szarganie opinią najwyższego autorytetu dla nas katolików, czyli Ojca Świętego Franciszka. I nie można sobie na to pozwolić. Jeżeli ktokolwiek podejmuje się takiej bezpodstawnej krytyki papieża, to zadajmy sobie kluczowe pytanie, czy on tak na serio jest jeszcze w jakiejś tam jedności z Ojcem Świętym. Ponieważ ma swój patent na wszystko, wiedzę na wszystko, niekoniecznie w jego opinii papież to posiada, więc już wiadomo, że to no nie jest jakiś Duch Boży. I teraz pięknie ideę synodalną, jeżeli tutaj mogę pani podpowiedzieć, wytłumaczył biskup Marek Mędyk, asystent akcji katolickiej w Polsce. I tą zasadę wiem o tym, że wciela w diecezji, to wiem nie od księdza biskupa asystenta naszego, ale wiem to od kapłanów tamtej diecezji, członków akcji katolickiej. I tak rozumie tą synodalność, że papież nie tylko chciałby usłyszeć o tym, co dzieje się na przykład w kościele w Polsce od swoich bezpośrednich współbraci w biskupstwie, prawda, ale chciałby posłuchać tego, jako ten duszpasterz, który pracował na parafii, który zna pracę duszpasterską od podstaw, ludzi prostych. I właśnie chodzi o to, żeby nie tyle pytać, co właśnie wynotować te niepokoje, te pewne sygnały, nie zmieniać ich, tylko zadać pytanie, co bym chciał dać z siebie Chrystusowi, to jest pierwsza kwestia. jak żyć w tym kościele, nie według, bo proszę zwrócić uwagę, bardzo często na tych spotkaniach synodalnych, o których wiem gdzieś tam z informacji zwrotnej, co byście chcieli zrobić? Nie, to jest złe pytanie. Jak myślimy, to co powiedział papież, czego Pan Bóg od nas oczekuje? To jest zasadnicza różnica. I to powiem o spotkaniu synodalnym. Mamy taką rodzinę ze strony mojej żony, trzy dziewczynki i jedna z tych dziewczynek zapytała się proboszcza w miejscowości, w której mieszkam, proszę księdza, to ja mogę przyjść na takie spotkanie synodalne. I proszę pani, to jest doskonały przykład. Ludzie szukali na tym spotkaniu, jak to zrobić, żeby młodzież, dzieci przychodziły do kościoła i rozwodzili się nad tematem tego, a może dzieciom cukierki, może kupić im jakieś nagrody. I to małe dziecko, które ma mniej więcej 6 lat, mówi, ja chciałam coś powiedzieć. I powiedziała bardzo mądrą rzecz, ale proszę pana, proszę księdza, ci ludzie będą przychodzić nie dla Pana Jezusa, ale oni będą przychodzić dla cukierków. 6-letnie dziecko zawstydziło wszystkich. Ale co to znaczy, że my musimy posłuchać, co ci ludzie mają nam do powiedzenia. Ja też muszę wysłuchać moich ludzi z Akcji Katolickiej, co oni mają mi do powiedzenia i mogą to być rzeczy, które mnie się mogą zupełnie nie podobać, ale moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest wysłuchać tego, co oni mają mi do powiedzenia. Czy mnie się to będzie podobać, czy nie i muszę się nad tym pochylić i zastanowić. I tego żąda papież. I nie dajmy sobie wmówić, nie dajmy się, moi drodzy, podzielić. Nie dajmy sobie wmówić, że ustawiamy się jedni przeciwko drugim, albo że chce się jakiś nam nowy kościół po prostu wprowadzić. Nie tędy jest droga. Myślę, że tutaj to jest chyba najlepsze wyjście, najlepszy przykład posłuchania od dołu i papież chce przyjąć to, o czym my mówimy, jak my czujemy kościół. Z tym, że mogę tutaj powiedzieć jeszcze taką jedną ważną rzecz. Henri de Lubac bardzo pięknie to kiedyś wyraził, że właśnie wtedy, kiedy zaczynamy rozmowy na temat właśnie różnych rzeczy dotyczących Kościoła, stykamy się z różnymi osobami, to też trzeba być, proszę Państwa, nie tyle takim ciekawym, no co kto ma do powiedzenia, bo znam taką diecezję w Polsce, gdzie w obecności trzech biskupów wychodzi pani podczas obrad synodu i mówi, że Kościół powinien się całkowicie, prawda, otworzyć na wspólnoty LGBT, przemyśleć nauczanie na temat homoseksualizmu. Proszę Państwa, i nikt do tej kwestii się nie odniósł. A Henri de Lubac mówił bardzo wyraźnie, cytując między innymi chyba Dietricha von Hildebranda, że Kościołowi grozi to, że kiedy tak naprawdę zbliży się i zacznie mówić takim samym językiem, to tak naprawdę wpuści do siebie konia trojańskiego. Więc tu trzeba też takiej dużo, dużo roztropności i w tą roztropność tych, którzy są za ten synod odpowiedzialni pierwszorzędnie, więc biskupów, wierzę i ufam.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i mówi, zawsze.
Mówi Waldemar z Łodzi. Cieszę się, że ta audycja jest, że mamy odważnych ludzi i silną wiarę, ale chcę zadać takie pytanie. Czy przeciwko kłamstwu możemy się obronić prawdą, jeżeli kłamstwa mają 100 mediów, a my mamy tylko 3 albo 4? I druga rzecz. W katechizmie dla dorosłych jest powiedziane, że jeżeli jest wojna, to nie tylko mamy prawo do obrony, ale obowiązek. Właśnie, ludzie powinni stawać do obrony, ale nie tylko słowem, ale również czynem. Wyjść na ulicę, protestować. Ja byłem właśnie w obronie Radia Maryja też w Warszawie ze Stronnictwa Narodowego i Drużyn Strzeleckich. I powiem tak, ale też trzeba, mamy prawo do tego. Jeżeli ktoś atakuje dzieci, na przykład by chciał przez okno wyrzucać moje dzieci czy inne, to ja mam wybaczyć, ja muszę walczyć. Musimy czynem też walczyć, słowem, prawdą i czynem. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Waldemarze, panie doktorze, bardzo proszę.
Ja przypomnę sobie, skoro jesteśmy tak jeszcze właśnie w klimacie tego 10, tej rocznicy również smoleńskiej, to co pan Waldemar teraz powiedział, Proszę, panie Waldemarze, dużą odpowiedzią na pana pytanie jest nieco innego, ale do odszukania polecam homilię, którą miał wygłosić biskup Płoski, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. I on tam zaartykował bardzo, bardzo coś ważnego w kontekście prawdy, że bardzo często wierzymy w to, że prawda obroni się sama. Bo jest to tak naprawdę, jak on to dokładnie chyba powiedział, zbyt czy dość naiwny pogląd, bo bałagan nie posprząta się sam. I teraz obowiązek głoszenia prawdy, życia prawdy, przekazywania prawdy, wytłumaczenia tego piłatowego, tego pytania, cóż to jest prawda, tak, należy do nas. Do każdego człowieka w Kościele. Mamy to wyjaśniać, mamy to tłumaczyć. Co do obowiązku ojczyzny, oczywiście znów trzeba powiedzieć, że kiedy zaczniemy mówić o tym, jakie są obowiązki chrześcijan, to zaraz nas wezmą na, przepraszam za ten kolokwializm, lewacy na tego grilla i będą nas grillować. Zobaczcie, Kościół zachęca do wojny. Nie, Kościół mówi, że w jakimś sensie ta wojna, która jest usprawiedliwiona, to ta wojna, kiedy napada się, kiedy pana ktoś spotyka na ulicy, chce pana uderzyć, pan ma prawo się obronić. Jeżeli obraża się żonę, obraża się dzieci, mam prawo stanąć w obronie i godności moich dzieci i mojej żony. Nie mogę sobie na to pozwolić, żeby w ten sposób jakiśkolwiek, prawda, człowiek niekulturalny do niej się odnosił. I identycznie sprawa wygląda z ojczyzną. Jak mówił kardynał Wyszyński, że po Panu Bogu Matce Bożej dla niego najważniejsza miłość to Polska i o duszę Polski dziś toczy się, panie Waldemarze, walka. I bardzo dobrze, że pan jest w takich miejscach i myślę, że nie jeden z nas był, jest i będzie w takich miejscach dotąd, dopóki nie przeobrazimy świadomości, że w tym kraju jest miejsce, bo jesteśmy katolikami, na Radio Maryja, na Kościół Katolicki i na wiele innych instytucji, bo my nie jesteśmy gorszymi ludźmi. Mamy wspólną bazę, to samo człowieczeństwo, więc przepraszam, że to powiem, to nas szanujcie. Bo jestem człowiekiem i jako katolik, jako Polak, jako Europejczyk, ja mam swoje prawa i te same prawa ma Kościół. I nie jest prawdą to, że kłamiecie w tych jakichkolwiek mediach, że ci księża to są tak rozpasani, że podatków nie płacą. Zapytajcie ich, a nie robicie takie, a nie inne nagonki na nich. Na to nie ma jakiejkolwiek zgody. Ale znów, panie Waldemarze, to wymaga znów nie gry na emocjach, ale na racjonalnych argumentach. Jeżeli one są nieprzyjmowane, no to przepraszam, kiedyś powiedział klasyk, że jest kategoria ludzi, z którymi się nie dyskutuje. Konkretnie on powiedział, przepraszam za to określenie w Radio Maryja, że z idiotą się nie dyskutuje. Nie chciałbym kogokolwiek obrazić, bo przede wszystkim dyskusję sprowadzi do swojego poziomu, a później pokonacie doświadczeniem. Tu nie chodzi o to, żeby komukolwiek ubliżyć. Ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o racjonalnych argumentach Kościoła, racjonalnych argumentach obrony ojczyzny, racjonalnych argumentach obrony tej wartości chrześcijańskich, to do czego się spłyca dyskusja? Do tego, żeby nas poniżyć, wyśmiać, bo nie ma argumentów. Amunicja się wystrzelała.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przepraszam za chrypkę, dzwoni Magda z Krakowa. Proszę panów, ja chciałam powiedzieć, że bardzo angażują mnie te tematy i wrócić do sytuacji, kiedy był atak na kościoły. No wszyscy byliśmy zszokowani. Księża byli atakowani bezpardonowo. Zwłaszcza parę takich rzeczy widziałam z prowincji. Później pan Bąkiewicz i Wojownicy Maryi organizowali obronę kościołów. W międzyczasie jeszcze pan Kaczyński wezwał do obrony i puentą tej całej akcji jest wypowiedź, bardzo mi przykro, ale to tak się stało, arcybiskup Gądecki. Spokojnie, z dystansem, w odpowiedzi na działanie tych wojowników Maryi, stwierdził, że Kościół się sam obroni. To dla mnie do dziś tego nie rozumiem. Bo ja rozumiem filozoficzny dystans i słowa Pana Jezusa, który powiedział, że zło, bramy piekielnego nie przemogą. Ale nie każdy zna Biblię, nie każdy umie sobie to przetransponować. Wobec tego do ludzi trzeba mówić prosto. To było to prosto. Zupełnie nijak się mające do tego. Demobilizacja. I jeszcze trochę się cofnę. W momencie, kiedy były te ekscesy pod Pałacem Prezydenckim z krzyżem. Tam przychodzili księża. Modlili się z tymi ludźmi pod krzyżem. Wszyscy wtedy czuliśmy się jak zbite psy. I ta grupa ludzi pod krzyżem, to była ta cała nasza nadzieja. Czym ona się skończyła? Przychodził ksiądz Małecki, przyjaciel księdza Popiełuszki, który w pewnym momencie nawet dostał zakaz od arcybiskupa warszawskiego. Proszę mi powiedzieć, jak się powinien zachować Kościół, czyli my wszyscy, czyli nasi przywódcy, biskupi, arcybiskupi, hierarchia. Daję przykład.
Tak, już dwa przykłady padły, pani Magdaleno. Możemy się odnieść?
Już kończę.
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Ostatnie zdanie. Karol Wojtyła. Jak były protesty w Nowej Hucie przy krzyżu, zanim tam zbudowano kościół, przychodzili ludzie, modlili się. Przyjeżdżała milicja, ZOMO, pałowali. Była noc ciemna, nie na krakowskim przedmieściu. To były pola. Tam było ciemniutko jak w lesie. Tą gromadę ludzi można było przerobić na marmoladę. Proszę sobie wyobrazić. Karol Wojtyła, on tam z nimi był. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny kierunek w myśleniu, żeby ta reszta kościoła, bo nawet nie wszyscy wiedzą, że są kościołem, żeby pociągnąć. Ja się z panem doktorem zgadzam, że te sprawy trzeba czyścić, pokazywać je.
I tu stawiamy kropkę, pani Magdaleno, wątków bardzo wiele. Jedno tylko sprostowanie. Ksiądz Stanisław nazywa się Małkowski, a nie Małecki. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, tutaj wreszcie do tej wypowiedzi chciałbym nawiązać. Znów mamy co? Postawę ojca. Jeżeli dzieci, bo mówię jeszcze raz, proszę zwrócić uwagę, bo my też mówimy... tym, co nam przekazują media. Ale jeszcze raz, ja nie chciałbym, żeby tutaj Częstochowa wyrosła na takiego, powiedzmy, lidera, prawda, obrony i akcja katolicka właśnie świątyń, ale w wielu miejscach w Polsce właśnie ruchy stowarzyszenia katolickie jednak potrafiły stanąć w obronie. Tylko proszę zwrócić uwagę, że media wolały bardziej mówić o tej aspekcie, że jednak to politycy, ludzie związani ze światem polityki, chociaż tutaj mówię, te pewne działania i nazwiska oczywiście są jak najbardziej godne pochwały, czy Straży Narodowej, która w tym roku, w ubiegłym roku też nam pomagała przy Jasnej Górze, ale jeszcze raz, jeżeli dzieci wychodzą bronić domu, to oczekują tego, że wyjdzie ojciec, który z nimi stanie. Jeżeli ma taką fizyczną możliwość i nie jest, jak to mówi się językiem kościelnym, przeszkodzony. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na Nowej Hucie społeczeństwo miało być ateistyczne, komunistyczne, ale ci ludzie wychowywali swoich młode dzieciaki po katolicku. To jest istotne, ważne. Ale dziś mamy komputerki, mamy tablety, mamy różnego rodzaju media i te dzieci nam siedzą, a kto nas w tym internecie je edukuje? Łatwiej było je wyciągnąć na ulicę, pokazując, że katolicyzm jest B i można go pokopać. A z drugiej strony, mówiąc o osobach już dorosłych, które nawoływały do tego, ja nie chciałbym wymieniać nazwy tej gazety, ale proszę zwrócić uwagę, pani poruszyła właśnie obronę kościołów. Jaka była reakcja, kiedy miał miejsce atak na synagogę, kiedy osoba niepoczytalna, psychicznie chora, nie usprawiedliwiam takich działań, ale osoba niepoczytalna, prawda, rzuciła kawałkiem bruku, czego nie powinna zrobić, w synagogę zbiła szybę. Co napisano? Napisano, że to jest coś, co najgorsze, to są najgorsze skojarzenia z agresywnym antysemityzmem lat 30. Jak zawieszono, prawda, czego też nie powinno się robić, świńskie łby na Ochocie, na meczecie, było wielkie larum, ale jak policja zatrzymała sprawców pomazania kościoła Świętego Krzyża, co nam powiedziano, jakim prawem? Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakie standardy traktowania nas katolików sączą się przez lewicowe media? I jeszcze raz tu to chciałem powiedzieć. Znów staje nam, może proszę mnie źle nie odbierać, że ja chciałbym sobie teraz o osobie, o której będę mówił, nabić jakichś plusów. Daleki jestem od tego. Ale słowo ojciec nam w Polsce kojarzy się z jedną osobą. Bo on potrafi jako ojciec zgromadzić tyle tysięcy ludzi pod jasną górą. I ci lewacy wiedzą, że ma realną siłę, że ci ludzie, że nie buduje radia, nie buduje telewizji, szkoły na sobie. I teraz dlaczego mówię? Bo ojciec, przepraszam za kolokwializm, na klatę, jak to się mówi, musi wziąć cięgi za swoje dzieci. Musi być z tymi dziećmi. I to, co pani powiedziała, jest racją. I my właśnie oczekujemy takich biskupów, takich kapłanów, takich wiernych świeckich, którzy pokażą nam tą tajemnicę, ponieważ my wszyscy tą tajemnicę Ojca bierzemy właśnie od naszego Ojca, który jest w niebie. Więc jeszcze to, co chciałbym powiedzieć. Trudno jest mi wytłumaczyć i oczywiście wspaniałą postawę w wielu kwestiach księdza arcybiskupa Gądeckiego, jak najbardziej jest godna pochwały, ale proszę zwrócić uwagę na drugą stronę medalu. Proszę mi zadać pytanie, na ilu ludzi świeckich ksiądz arcybiskup Gądecki może liczyć? To, co powiedziała jedna z rozmówczyń, że była na spotkaniu Akcji Katolickiej i przepraszam za to stwierdzenie, ale ci ludzie mają wpływ na co? Na zamieszanie tak naprawdę w jakimś naczyniu, prawda, łyżeczką, posłodzenie, zreformowanie, jak my to często powtarzamy, kościoła i rozejście się do domu. Każdy ma swój pogląd na sprawę, a życie toczy się dalej tak, że lewica robi dalej to, co robi, a my nie potrafimy się zorganizować. Trzeba iść do arcybiskupa, tak jak przepraszam, że postawię Akcję Katolicką z Częstochowy, bo wielokrotnie, kiedy byliśmy na Jasnej Górze, arcybiskup nie mógł być osobiście, ale proszę państwa, tyle telefonów, już począwszy od prostego stwierdzenia, czy żyjesz, jak dajecie radę, wszystko jest dobrze, proszę cię, zapanuj nad tym, wiesz, że mi bardzo na tym zależy. Zobaczcie, jak to są ważne słowa, takie jakie ja kiedyś i dzisiaj też to czynię, wypowiadam do mojego 12-letniego syna i my tego oczekujemy, relacji ojcowskiej. I dlatego mówimy do zakonników, ojcze, przypomina mi się taka postawa, kiedyś opowiadał ojciec Jan Góra, jak wszedł do kościoła i modliła się jedna dziewczyna, której położył rękę tak na plecach i mówi do niej, tak ją klepiąc lekko, mówi, mów do mnie Janek. Ona mówi, Janków, to ja mam 10 w klasie, ale od ciebie oczekuję, żebyś był moim ojcem. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, co pani powiedziała o naprawdę wspaniałej postawie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Proszę zapytać o to, czy jacyś świeccy przyszli powiedzieć księdze arcybiskupie, my pomożemy, my się zorganizujemy. Łatwo jest ocenić, nie znając faktów.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Zbigniew z Łodzi. Chciałem nawiązać do tej idei, którą pan doktor poruszył w pierwszej części programu, w tej części telewizyjnej. Chciałem bardzo podziękować za tą myśl, że tolerancja jest takim hasłem, które największe sukcesy odnosi tam, gdzie ludzie zwątpliwi z nieprawdy obiektywnej. Że to jest właściwie, za tolerancją kryje się kryzys prawdy. I myślę, że też warto tutaj dopowiedzieć, że idea tolerancji jest zabójcza przede wszystkim dla nauki, bo trudno sobie wyobrazić, żeby jeden uczony mówił do drugiego: pan ma swoją prawdę, ja mam swoją, bądźmy dla siebie tolerancyjni. Więc to jest też takie destrukcyjne, wyklucza jakikolwiek postęp właśnie w nauce. Ale jeszcze jeden aspekt tutaj chciałem poruszyć, bo problem z tolerancją jest taki, że jest to pojęcie wieloznaczne i to klasyczne rozumienie tolerancji to oznaczało, że my coś oceniamy negatywnie, ale znosimy to. Natomiast teraz tą przewagę uzyskało takie rozumienie tolerancji, gdzie ona ma oznaczać szacunek czy życzliwość, a wręcz afirmację czy akceptację właśnie poglądów bez możliwości oceny, że my się z czymś nie zgadzamy i że możemy coś oceniać. No i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to prowadzi do takiego obowiązku tolerancji, przymusu tolerancji. Więc czy przymus tolerancji jest jeszcze tolerancją, czy jest przymusem? Więc tutaj to są właśnie te też takie niebezpieczeństwa, na które warto zwrócić uwagę. A moje pytanie dotyczy tego, bo też jest tutaj pan dużo miejsca poświęcił tej ideologii LGBT i gender. Chodzi mi o te o te przyczyny, czy jakieś takie korzenie tej ideologii, czy to jest tylko neomarksizm, czy można jakieś inne tradycje wskazać, filozoficzne, czy polityczne, czy ideowe, na przykład liberalizm, czy może jeszcze coś innego, bo chyba jest to zjawisko takie bardzo złożone i może ten sam neomarksizm nie wyczerpuje tych wszystkich treści i tych zagrożeń, które się z tą ideologią łączą. Czy na ten temat coś moglibyśmy usłyszeć? Dziękuję.
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy. Proszę bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, najpierw nawiązać do tego, o czym właśnie pan teraz z Łodzi powiedział. My musimy znów odświeżyć i powiedziałem o tym, że jak ksiądz profesor świętej pamięci Lucjan Balter przypominał nam o tym, żebyśmy, przepraszam, to mówię z uśmiechem na twarzy, odświeżyli Marksa i myśmy robili potężne oczy ze zdziwienia, co dziś mu przyznajemy rację, bo wyczuwał to. Wracając do LGBT, kiedyś kardynał Ratzinger, jeszcze jak zanim został papieżem, był w Polsce, mówił o LGBT, wszyscy też byli zdziwieni, o czym on w ogóle mówi, później to do nas dotarło. I teraz a propos pierwszej kwestii tolerancji. Już oczywiście Arystoteles mówi, że tolerancja jest ostatnią cechą, czy też pierwszą cechą upadającej cywilizacji. Tolerujemy wszystko. Tolerare, cierpieć, znosić. Te zachowania, które są nie do przyjęcia w ramach standardów. Ale my dziś nie mamy do czynienia z tolerancją w jej rozumieniu arystotelesowskim. Dlaczego? Dlatego, że był taki pewien rozrabiaka, ja to tak nazywam, i biorę odpowiedzialność oczywiście za te słowa, które wypowiadam. Herbert Marcuse. Rok 1965, co on robi? Wydaje esej Tolerancja represywna. I on jest tym głównym ideologiem tak zwanej nowej lewicy, niemiecki komunista, tak? I w tej publikacji on uzasadniał taką potrzebę wprowadzenia, teraz proszę to dokładnie zrozumieć, dyktatu i dominacji mniejszości, która jest świadoma swoich takich celów, nad niekoniecznie świadomą swoich, nie wiem, celów tej większości społeczeństwa. I wprowadzając tą tolerancję represywną, Marcuse doszedł do takiego wniosku, że według tej tolerancji represywnej to ta niewielka grupka ludzi ma swoje określone cele, musi się dobrze zorganizować jako mniejszość i musi rozbić to społeczeństwo, musi je upokorzyć i do tego stopnia, żeby ono nie potrafiło obronić własnego systemu wartości, które po prostu funkcjonują w społeczeństwie. I w tym kontekście mówimy właśnie o tolerancji represywnej. I to jest ten postulat marksizmu kulturowego. I ludzie się boją tego, bo będą stygmatyzowani. Bo ty jesteś z lamusa, ty jesteś ksiądz, ty tak musisz mówić, ty jesteś wychowany w kościele I to są właśnie takie epitetowania. I tu się wychodzi z takiego założenia w tej tolerancji represywnej, że z góry wszystko to, co katolickie, z góry wszystko to, co jest związane z tradycją łacińską, musi zostać odrzucone. No i teraz właśnie w kwestii pojawienia się tej ideologii gender. Bardzo mi się to podoba określenie pana Caronia, który nazywa gender takim bardzo dobrym, mocnym określeniem, jak mówi o nim, że to jest marksizm magiczny. Bo w tej położeniu, proszę zwrócić uwagę, że to jest dzisiaj bardzo nośne i ci ideologowie neomarksizmu mówili bardzo wyraźnie, że trzeba wykorzystać każdą szczelinę. Jeżeli ktoś nawet na 10 sekund zgadza się z ideologią Marksa, to jest nasz. On po 10 sekundach może przestać tak myśleć, nie będzie nam już potrzebny, ale coś dzięki niemu, że tak powiem, zyskaliśmy. Więc widzimy, że podłoże tutaj tej ideologii jest rzeczywiście wyjście poza naturę człowieka, w świat iluzji człowiek popada i nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek koncepcji człowieczeństwa. Człowiek w zasadzie, ja tłumaczę tak to na wykładach z ludźmi na spotkaniach, biorąc figurkę z plasteliny, lepię ją i raz chłopca, raz dziewczynę. No i proszę Państwa, z biegiem czasu okazało się, że to przechodzenie to już jest nawet poza gatunek ludzki, że ktoś zapragnął być tak jak w Stanach zwierzęciem. Mówiłem w telewizji, że jeden pan z krajów skandynawskich, czy też pani, bo to trudno powiedzieć, czuje się koniem i chce sobie przeszczepić końskie kopyta. I to nie jest fikcja, to jest fakt, o którym po prostu mówimy. Stąd ja bym był zwolennikiem tej teorii właśnie pana Caronia, o której powiedziałem, że to jest coś w rodzaju pewnej specyfiki magicznej, bo co sobie wyobrażam, to po prostu tak się czują. Jeżeli przeglądam filmiki ze Stanów Zjednoczonych na YouTube, kiedy pyta student, pro-lifer, prawda, człowieka odnośnie płci, no to proszę sobie wyobrazić, że dla niego już nie tylko to jest, mówię jeszcze raz, poruszanie się w płaszczyźnie człowieczeństwa, tylko ważne jest to, kim on się w tym momencie czuje lub czym się czuje. Więc mamy tutaj, mówię jeszcze raz, jakieś koncepcje magiczne wypracowane i wyobrażenia, które są wsparte czym? Myślą Marksa, bo służą rozbijaniu natury człowieka, jego właściwego rozumienia prawdy. I proszę zauważyć, tam, gdzie jest tolerancja, tam ono naprawdę eliminuje prawdę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mirek z Małopolski. Dobry wieczór. Ja bym taką rzecz poruszył. Tutaj mówimy o takich rzeczach. Kościół traci po prostu w zasadzie media, w zasadzie możliwość komunikacji, powstają nowe media. Kiedyś Kościół był w awangardzie tego postępu. Mnisi w początkowym okresie rozwoju Kościoła przepisywali książki. Później powstanie druku i tak dalej. Dzisiaj powstały komputery. Mnisi nie zajmują się oprogramowaniem, nie tworzą oprogramowania, a mogliby to robić, bo są doskonale wyposażeni naukowo, bo są dobrze wykształceni, znają języki obce. Wielu ich jest przygotowanych technicznie nawet, bo po prostu są architektami czy matematykami, nawet są, mówię o mnichach, księżach. Popatrzmy się, korzysta Kościół z oprogramowania na przykład. Ja już to kiedyś tu poruszałem, że powinien na przykład Kościół zrezygnować z oprogramowania pana Billa Gatesa, a zacząć tworzyć na bazie na przykład Debiana albo Linuxa lub innych dystrybucji, stworzyć własną dystrybucję Linuxa i to propagować. Stworzyć własne media na przykład. Dlaczego przy Radiu Maryja nie ma forum dla użytkowników, tylko odsyła się tych użytkowników na te media społecznościowe, gdzie oni są inwigilowani, tłucze. Wyjąłem dzisiaj nowy komputer z pudełka. Na domyślnych ustawieniach, tak jak jest zainstalowany system. We wszystkich przeglądarkach internetowych jest domyślnie ustawione media typu Wirtualna Polska, Onet, Gazeta Wyborcza i tak dalej. Same media polskojęzyczne, ale nie polskie. Nasi rządzący uważają, że jak wprowadzą do Polski Microsoft czy Google, wybudują fabryki, to będziemy w awangardzie postępu technologicznego. Nieprawda. Awangarda postępu technicznego to jest na poziomie użytkownika, który tworzy oprogramowanie, firma i udostępnia innym, firma taka jak Microsoft podkupuje tego użytkownika, wykupuje wszelkie prawa, płaci mu ogromne pieniądze za to, że ten użytkownik coś zrobił i później sprzedaje ten produkt jako swój. Firma Microsoft czy Google nie stworzyła, ja przynajmniej nie znam żadnego oprogramowania, które te rzeczy stworzyły. Gdyby ktoś chciał na przykład, gdyby ksiądz chciał sobie zainstalować Linuxa, zapraszam pod mój numer telefonu, zadzwoń, można się skonsultować ze mną, pomogę zainstalować Linuxa. Gdyby była taka możliwość. Halo?
Tak, dziękujemy panie Mirosławie i pozdrawiamy serdecznie. Proszę bardzo, panie doktorze.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ostatnimi czasy papież Franciszek nam pokazał pewne postaci, które duchowo powinniśmy zainwestować. I teraz wiemy, że świat mediów społecznościowych jest oczywiście światem bardzo istotnym i ważnym, w którym trzeba pozyskiwać młode pokolenia. Na chwileczkę odstępując od tego, co powiedziałem, tą osobą jest oczywiście błogosławiony Carlo Acutis. I ono nam wiele rzeczy przypomina. 15-latek, przed którym naprawdę osoby w naszym wieku, starsze czy też w jego wieku mogą powiedzieć, że był to mistrz internetu, który nie potrafił się, który nie chciał się sprzedać, prawda, jakimś trendom, które istniały, który głosił innym Chrystusa na tym forum. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zgodzę się z panem z tym, że dziś jest potrzebne dobre medium katolickie, ekspansywne. Ja przypomnę tutaj pana redaktora Karczewskiego, który w jednym z wywiadów właśnie mówił o tym, że ubolewa czasami na tym, że jeżeli nawet jest konferencja Episkopatu Polski, to zauważa, że pytania dziennikarzy katolickich, nie mówił o wszystkich mediach, ja pozwolę sobie do swojej wiedzy zachować, o których się mediach wypowiadał, niczym się nie różni pytanie niektórych mediów katolickich od mediów świeckich. I proszę państwa, to zaczyna być troszeczkę taką sytuacją dramatyczną. A te, które zadają pytania takie dość trudne, zaczynają być stoną wokół, zaczynają być niebezpieczne. Z pewnością trzeba pomyśleć nad taką katolicką platformą, bo proszę państwa, możemy różnie oceniać prezydenturę Trumpa. Ale jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych, który ma przycisk od bomby atomowej wówczas, jako prezydent, został wyrzucony, prawda, z Twittera, z Facebooka, a jednocześnie na tym Twitterze i Facebooku mamy do czynienia z tym, że toleruje się na przykład ludzi, których poszukuje się międzynarodowymi listami gończymi, bo są przestępcami, terrorystami, to nam pokazuje, że stosuje się zupełnie nieproporcjonalne standardy. Dobre medium katolickie, które nie będzie bało się prawdy, z pewnością jest i istnieje, bez dwóch zdań, ale potrzebne jest również, powiedzmy sobie, taki portal, na których można byłoby wyrazić pewne jeszcze opinie, podyskutować i nie oczekiwałbym od tego, żeby jeszcze Radio Maryja miało na przykład dodatkowo tutaj taką sytuację, że można sobie pisać, co mi się podoba, bo naprawdę ojcowie musieli chyba dniem i nocą wykreślać wszystkich tych troli, którzy by wchodzili i krzyżowali im po prostu plan działania, więc dla mnie jest to akurat też uzasadnione. Sami w Akcji Katolickiej, mimo że broń Boże, my nie jesteśmy medium takim jak, prawda, Radio Maryja, też nie wyrażamy zgody na to, żeby komentować. Chcecie, wejdźcie w media społecznościowe i z pewnością nad takim portalem z biegiem czasu trzeba będzie się pochylić, bo będziemy z niego eliminowani.
Katolicy, świeccy, zadania w Kościele i świecie, trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mariusz z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Mariuszu.
Witam serdecznie. No ja mam zupełnie takie troszeczkę odmienne zdanie tutaj się wypowiadających, bo ja bym chciał odróżnić jakieś emocje od suchych faktów. I mi się wydaje, że troszeczkę tak jest, że ja jestem trochę zwolennikiem naturalnej selekcji, to znaczy się w tym sensie myśli, że po prostu to, co jest słabe, zginie, a to, co silne, przetrwa. Tak jest w świecie zwierząt, w świecie roślin, po części w świecie ludzkim też tak jest. No oczywiście nie jestem tutaj za tym, żeby nie pomagać ludziom, ale też czasami przez naszą pomoc my ich źle prowadzimy, to znaczy im po prostu prowadzimy ich na złe drogi. Oczywiście to jest przestrzeń różnych dziedzin i tak dalej. Mi się wydaje, że tutaj, no wydaje mi się po prostu, że siła i prawda zawsze zwycięży i cokolwiek my powiemy, co zrobimy, ja nie mówię, broń Boże, żeby nic nie robić i nic nie mówić, natomiast no czasami wydaje mi się, że nadmiar czy potok słów no po prostu przeszkadza. My żyjemy zupełnie, zupełnie w innych czasach. My, jak tutaj słucham niektórych, przepraszam, że muszę to powiedzieć, no po prostu to się nie da słuchać. Po prostu tak, jakbyśmy się zatrzymali w średniowieczu. No niestety tak uważam i taki świat nie jest, nigdy nie był i nie będzie, jak my byśmy chcieli. To jest taka trochę polityka, czy też przedstawienie życzeniowe, że tak jak że tak ma być, jak my chcemy, prawda? No tak nie będzie, po prostu tak nie będzie i my musimy przede wszystkim słuchać Pana Boga, ale miejmy tego świadomość także, że jeżeli ktoś nie chce słuchać Pana Boga, to nie zmuszajmy go do tego, że musi akurat wierzyć w Boga, tak? Bo tak my sobie tego chcemy. Mi się wydaje, że to nie jest dobra droga i to nawet nie jest Chrystusowa droga i z całym szacunkiem do innych ludzi, do ojca prowadzącego, no trzeba sobie zadać pytanie, czy czasem ja w ogóle się nie mylę, tak? Czy czasem ja gdzieś nie błądzę i oczywiście tutaj możemy krytykować duchownych, mam na myśli biskupów, ale myślę, że to nie jest dobra droga, bo my nie jesteśmy od tego, żeby krytykować arcybiskupa Gondyckiego, możemy się z nim nie zgadzać, ale po prostu to jest biskup, tak? No, jeżeli człowiek po zawodówce, podstawówce może krytykować arcybiskupa czy papieża, to on wtedy się przez to lepiej czuje, tak?
Panie Mariuszu, ja myślę, że mamy do czynienia z jakimś ogromnym niezrozumieniem. Rzeczywiście nikt nie krytykował, ale jesteśmy ludźmi, którzy stawiają bardzo konkretne pytania na drodze naszego życia, na drodze rozwoju naszej wiary. A ta bierność, którą pan proponuje, to powiem szczerze, że mnie osobiście ta bierność bardzo niepokoi. Panie doktorze, bardzo proszę.
No powiem tak, że przede wszystkim pan powiedział, chcemy robić to, chcemy robić tamto. Ja wychodzę z zupełnie innego założenia i to nie jest jeszcze raz jakaś moja opinia, bo ja, przepraszam, nie jestem jakimś autorytetem. Zawsze powtarzał to ksiądz profesor Forycki, czytaj zawsze takiego, który ma święty przed nazwiskiem. Bo my nie chcemy tak, jak my sobie to wyobrażamy, tylko my chcemy tak, jak życzy sobie tego Pan Bóg. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli mówimy o dzisiejszej audycji, czy audycjach, w których miałem okazję uczestniczyć, czy słuchać, to nie jest kwestia tego, że my krytykujemy, czy ktoś podejmuje krytykę księdza arcybiskupa Gondyckiego, bo pan powiedział, że nie jesteśmy od tego, żeby krytykować. Proszę pana, czy jakiś człowiek po zawodówce, no powiedzmy sobie taki, no może to była taka spontaniczna mowa, chciałbym pana też usprawiedliwić. Uczę też i znam chłopców po zawodówce, myślę, żeby się w nich tak troszeczkę to zagotowało. I taki niestosowny ten żart, bo ci ludzie naprawdę są fantastycznymi osobami, ale to zostawię na boku. I chcę powiedzieć, że jeszcze raz, Biblia mówi o tym, że jeżeli nawet widzimy jakieś kwestie, tak? Ja też miałem okazję rozmawiać w wielu problemowych sprawach z księdzem arcybiskupem Gondeckim w cztery oczy, kilka wielokrotnie spotykając się z nim, czy w Poznaniu, czy w Częstochowie, czy w Warszawie. Mówiłem o jakichkolwiek niepokojach. Są sprawy, o których dzisiaj ktoś dodzwonił się, powiedział publicznie, o jakich, z czego to wynikało, nie z krytyki biskupa, bo zaraz proszę zwrócić uwagę, zawsze ojcowie reagują i naprowadzają, tak? I zawsze jest wielka reakcja. I tak samo było tym razem. Także to jest jakaś troska i zadanie pytania, z którym ten człowiek chciałby się podzielić, ponieważ czuje się członkiem wspólnoty, do której należy, która nazywa się rodziną Radia Maryja. I mówię jeszcze raz, my nie zajmujemy się krytyką duchowieństwa, my jesteśmy inspirowani nauką, jeżeli chodzi tutaj o Ewangelię, nauką społeczną Kościoła, ale powiedzmy sobie szczerze, pan też powiedział o średniowieczu. Proszę pana, nie wiem, jakie pan zdobył wykształcenie. Zawsze mnie to boli, jeżeli ktoś, że tak powiem, zaraz zadzwoni, powie czy napisze o ciemnym średniowieczu. Proszę pana, proszę pozamykać wszystkie kościoły w Toruniu, w Krakowie, w Gdańsku, w Europie, zamki, pałace wybudowane w średniowieczu, uniwersytety, które są ideą średniowiecza. To jest wielki ból. że najpierw trzeba zgłębić to, jaka była nauka w średniowieczu, zanim zaczniemy po prostu piętnować, tak, tezy o tym, że średniowiecze było ciemne i po prostu no, nie można się uwieść. Zgadzam się z panem z tym, że nie da się zmienić jakąś tam, jak pan to powiedział, rozmową, ciągłym gadaniem, ale jakieś argumenty z tej rozmowy do tego człowieka dojdą. I proszę zwrócić uwagę, że nikt z nas, nawet jeżeli mówiliśmy krytycznie o tym, co nas boli w Kościele, o tym, czego nie rozumiemy, to nawet jeżeli padały jakieś imiona, nazwiska, funkcje, urzędy, to myśmy to zawsze czynili z troską. Dlaczego? Bo mimo, że jesteśmy grzesznikami, czy nosimy sutannę, czy nosimy garnitur, czy gramy w piłkę, czy nosimy spódniczki, czy sukienki, to my ten Kościół kochamy. I kochamy biskupa w taki sposób, w jaki Pan Bóg go nam postawił na drodze i z pewnością wiem to, że biskup nie jeden przyjmuje i kocha mnie takiego, jakim jestem, tak? Ale jeżeli będę błądził, nie jeden z nich, z biskupów to mówił, to ty mi o tym powiedz, bo ja tobie też to powiem. I to jest ten rodzaj troski, nie krytyki. Jeżeli kochasz kogoś, mówił jeden z filozofów, to kochaj z miłością. Jeżeli krytykujesz, to krytykuj z miłością. I ja to w ten sposób rozumiem. I zawsze rozumiałem to w ten sposób, słuchając audycji Radia Maryja, czy rozmawiając z członkami Akcji Katolickiej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Bardzo jestem przejęta tą dyskusją, bo nie należę niby do Akcji Katolickiej, ale myślę, że moja akcja w życiu jest jak najbardziej powiązana. Jestem nauczycielem, artystą, muzykiem i pracuję z młodzieżą studencką, ale też właśnie po dzisiejszym dniu kolejnym w szkole, po powrocie, po zdalnym nauczaniu i spotkaniu z młodzieżą też chcę się podzielić tym, ponieważ ja uczę muzyki według swojego autorskiego planu, programu zaakceptowanego i należę do zespołu religii, etyki i muzyki i właśnie uczniom próbuję mówić o tym. To są niestety bardzo młodzi uczniowie. Pierwsze klasy w szkole ponadpodstawowej uważam, że nie są jeszcze gotowi do tego, żeby korzystać ze wszystkiego, bo trzeba przypominać, gdzie są, jak się mają zachować. Ale dlatego mówię o... Chcę się podzielić tym swoim doświadczeniem, bo co możemy robić? Nie krytykując biskupów oczywiście, natomiast jeśli jest możliwość, to rozmawiać z duchownymi i dzielić się, prawda, współpracować i właśnie wszystko mówić prawdziwie, na zasadzie tak, tak, nie, nie. Natomiast młodzież, to co możemy i myślę, że powinniśmy wszyscy robić, czy ktoś jest nauczycielem, czy ktoś jest członkiem rodziny, mówić o źródłach naszej kultury. Kiedy mówię tym uczniom właśnie, wysoko mierzę, ponieważ uczę ich ostatnio właśnie, omawiamy muzykę tworzoną do tekstu Magnificat, więc poznają Magnificat i w tekście łacińskim, i w tekście tłumaczonym na język polski i oczywiście Jakuba Wójka. Natomiast poznają też źródło, ale to jest przerażające, dlatego o tym mówię, nie żeby chwalić się, co ja robię, ale oni się dziwią, po co to w ogóle? Przecież my, to jest nasza kultura, kultura Europy, Polski, to jest kultura chrześcijańska. Łacina wszystkich nas łączy, wszystkie języki i tłumaczy im, pokazuje więzi. Otwierają szeroko oczy w ogóle, że jak o kulturze w większości jedna osoba na kilka klas skojarzyła w ogóle, co to jest za tekst i skąd pochodzi, chociaż omawialiśmy i muzykę Adwentu i tak dalej. Myślę, że naszym zadaniem po to jest ogromna praca na ugorze i zachęcam, żeby się nie zrażać, bo jestem bardzo zmęczona po takim dniu, tym bardziej, że to nie jest moje... Nie było moje docelowe zajęcie, prawda? Uczenie muzyki w szkole niemuzycznej, ponadpodstawowej, technikum i liceum. I jeszcze w naszych czasach. To jest bardzo trudne. Ale kiedy widzę, że otwierają oczy i zaczynają kojarzyć, że my z tej kultury pochodzimy, że to jest nasza kultura, że chrześcijańska. I kiedy mówiłam o opisie życia świętych, czy właśnie święci, których spotykamy w Biblii, i uczeń mówi, pani w to wierzy? ja mówię, oczywiście, to on spojrzał, no tak, ja też. Ale to jest może taka no, miła anegdotka, ale to jest bardzo ciężka praca. Ja zachęcam, żeby tędy dążyć, bo to, że my na naszym poziomie wiekowym i doświadczeń będziemy się spierać czy krytykować, no bardzo łatwo jest kogoś skrytykować, niekoniecznie sprawdzilibyśmy się na jego miejscu, prawda? Natomiast uczenie tego młodego pokolenia, przecież te dzieciaki ze szkoły były też porywane, w cudzysłowie mówię, na te prowokowane do tego, zachęcane, żeby brały udział w tych strasznych manifestacjach. I kiedy tłumaczy im się, na czym to polega, po prostu trzeba krok po kroku z nimi rozmawiać. I też posunęłam się do tego dzisiaj, mówię, czuję się, rzeczywiście zachowywali się strasznie. Mówię, czuję się, jakbym weszła do zakładu wychowawczego, nie do szkoły, nie do klasy w szkole ponadpodstawowej, ale jestem tu, bo was kocham, bo chcę wam przekazać piękno, bo po to tu jestem. I oni wtedy zaczęli słuchać. Mhm. Właśnie nie stawiam siebie tutaj za najwyższy przykład, ale dzielę się swoim doświadczeniem i zachęcam, bo to jest bardzo męczące. Jestem po takim dniu czasem nawet zniechęcona, ale potem podnoszę się, idę dalej, bo nawet dla kilkorga takich uratowanych dzieci, które odkryją, w jakim świecie żyją, pociągną następnych. Zresztą byliśmy na warsztatach z grupką w czasie wakacji. To są cudowne efekty współpracy z Wyższą Szkołą Obecnie Akademią i w ogóle z Radiem Maryja. Bardzo za to dziękuję, ale zachęcam, bo to jest nasza rola, tak myślę. Przepraszam, chyba za głośno tak mówię po tym dniu w szkole.
Tak. To, pani to profesor, bardzo i tak, bardzo dziękujemy. Spoglądam już też
tak,
na zegar.
Tak,
dzięki.
Przechodzę na odsłuch. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie doktorze.
No to przede wszystkim bardzo piękna praca, proszę pani, i gratuluję tego, że pani uczy tych młodych ludzi. Pani widzi, jaki jest opór nie tyle materii, co opór ducha w tej kwestii. Dlaczego? Dlatego, że już papież, chociażby Leon XIII, mówił o tym, że nie, że ten materialny postęp tak naprawdę idzie w parze z czym? Z takim duchowym regresem. My bardzo często również zapominamy o tym, tak jak pani, uczestnicząc w tym życiu kultury jako nauczycielka, widzi dokładnie, że to jest ta rola ducha, prawda, że duchowych dóbr nie można zdobyć bez religii, mówił papież Leon XIII. I to są właśnie te słowa. I my musimy poczuć na sobie bardzo często ten ciężar niemocy. I zwróćmy uwagę, że ten młody człowiek dzisiaj staje się naszym partnerem w rozmowie, w dialogu. Musimy go traktować bardzo serio i tak jak pani powiedziała, jeżeli w sposób racjonalny wykłada się powoli, to my musimy też zrozumieć jedną rzecz, że my idziemy i to, że głosimy im prawdę, należy okupić cierpieniem. A wracając jeszcze na sekundę do tego właśnie tych słów przedmówcy, że należy niektórym pozwolić nie mówić o, niekoniecznie mówić o Bogu, trzeba być tolerancyjnym. Jeżeli przyjmiemy dziś, prawda, że 2 plus 2 równa się 6, bądźmy tolerancyjni wobec tych, którzy to napiszą na sprawdzianie, na kartkówce. No nie da się, tak? Bo mówię jeszcze raz, jeżeli pójdziemy w ślepo w tą nową mowę świata, to my będziemy musieli być tolerancyjni jako chrześcijanie. Nie będziemy już musieli mówić, że z natury chrztu i bierzmowania przeznaczenie jesteśmy do tego, żeby innych przyprowadzać do Chrystusa. Żeby człowiekowi, który tkwi w grzechu, powiedzieć, wiesz, ja oceniam twój grzech przede wszystkim, to ja ci tego, nie ciebie, ja mu tego nie będę mówił, będę tolerancyjny. Jesteś narkomanem, bądź narkomanem. Jesteś złodziejem, bądź złodziejem. Prowadzisz się niemoralnie, prowadź się niemoralnie. Uważasz, że jesteś, nie wiem, 54. płcią, to tak sobie uważaj, ja muszę być tolerancyjny. A zwróćmy uwagę, że to nie tolerancja wyzwala, ale prawda wyzwala człowieka. Dlatego niech zaniepokoją nas te słowa Chrystusa, nas wiernych świeckich. Właśnie o tym, kiedy on zadawał to pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy powtórnie przyjdzie. To jest bardzo ważne pytanie. Mobilizujmy się, nie dawajmy się. To, co ojciec dyrektor często śpiewa, nigdy się nie poddam. Naprawdę, nie można się poddać. Gdyby ojcowie i wszyscy pracownicy Radia Maryja, mimo tego hejtu, mimo tego, co przeżywali, doświadczali łącznie z ojcem prowadzącym, powiedzieli w pewnym momencie, ja już wysiadam z tego pociągu, nie dam rady, może poproszę o inną placówkę, rozejdziemy się. Proszę państwa, w którym miejscu byśmy byli?
ile trzeba było na tą przysłowiową klatę księżowską ludzi świeckich pracujących w radiu, w telewizji przyjąć. I dlatego nie wolno się poddawać. I proszę pani, jeżeli pani będzie przeżywała to, co pani przeżywa we wspólnocie z innymi ludźmi, naprawdę będzie łatwiej. Ale z ludźmi, którzy wiedzą, czego Bóg chce w Kościele i umieją słuchać swoich księży. To jest bardzo istotne, bardzo ważne.
Panie doktorze, 3 minuty pozostały do zakończenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a więc bardzo proszę o takie słowo podsumowujące.
To, co przychodzi mi na myśl, drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, to przede wszystkim fakt, żebyśmy mieli świadomość tego, że my tak naprawdę, mówiąc językiem świętego Pawła, nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. My jako chrześcijanie nie możemy mieć żadnego wroga. To jest pierwszorzędne stwierdzenie. Druga teza jest taka, że Leon XIII w encyklice, którą wspominałem, Dal Alto, czyli o wojnie wydanej Kościołowi, którą napisał w październiku 1890 roku, powiedział tysiące fantastycznych rzeczy. Ale jest taka myśl przewodnia, którą nasi wolontariusze z broni królowej Obrony Jasnej Góry wzięli sobie do serca. Nie reaguj milczeniem. Nie reaguj milczeniem. To są słowa Leona XIII. Trzecia ta podpowiedź mówi nam o tym, że tam, gdzie gaśnie wiara, ludzie w miejsce Pana Boga wprowadzają inne wartości. Trzeba tego człowieka przyprowadzić do człowieczeństwa. Trzeba temu człowiekowi pokazać Boga. Trzeba mu pokazać życie z Bogiem. Apostolstwo jest dla nas ważne. Nie bądźmy tolerancyjni, ale bądźmy ludźmi prawdy. Kochajmy prawdę o człowieku, prawdę o Bogu, prawdę o rodzinie. I jeszcze jedna rzecz. Nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie na słowach. Nie spotykajmy się i nie mieszajmy herbaty z cukrem czy z miodem, mówiąc, co byśmy zmienili. Ale my sami się zmieńmy, żeby pokazać tym drugim ludziom, że Kościół jest piękny. Niech każdy z nas będzie takim przedłużeniem rąk biskupa, proboszcza i idziemy, jak mówi ojciec dyrektor, alleluja i do przodu i naprawdę nie poddajemy się, proszę państwa. To się toczy walka o zbawienie człowieka, młodych pokoleń, o czym mówiła ostatnia rozmówczyni. Dlatego jeszcze raz, moi drodzy, weźmy sobie do serca, ja też to sobie biorę, wezwanie papieża Leona XIII. Nie reaguj milczeniem. Znajdź wspólnotę, znajdź grupę ludzi, którzy będą mieli realny wpływ na to, co się dzieje w parafii, na to, co się dzieje w twojej gminie, na to, co się dzieje w twoim województwie, którzy swoje życie będą budować nie na karierze politycznej, ale na osobie Jezusa Chrystusa. Tego życzę państwu i każdemu, kto nas słuchał czy oglądał w telewizji.
Dziękuję ślicznie, panie doktorze, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy także wszystkim widzom i słuchaczom. Katolicy świeccy, zadania w Kościele i w świecie. Naszym gościem był pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję ojcu, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej, wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję państwu, naprawdę duża lekcja od was odebrana dzisiaj. Ojcu dziękuję i dziękuję wszystkim redemptorystom i tym, którzy dzisiaj, dzięki którym was po prostu dzisiaj mieliśmy okazję słuchać i uczestniczyć w tej relacji telewizyjnej. Wszelkiego dobra, niech Pan Bóg błogosławi na ten nowy rok i alleluja i do przodu.
Bóg zapłać, dziękujemy pięknie, kończymy rozmowy niedokończone.